Wolne lektury zapraszają. Wspólnie możemy udostępnić kolejne książki. Wejdź na wolnelektury.pl i dorzuć się do biblioteki. Audiobooki wolnych lektur są udostępniane na wolnych licencjach, co oznacza, że możesz je swobodnie wykorzystywać, udostępniać, pobierać i publikować pod warunkiem zachowania warunków licencji i zgodnie z zasadami wykorzystania wolnych lektur, które znajdziesz na naszej stronie wolnelektury.pl.
Bolesław Leśmian. Klechdy sezamowe. Czyta Paulina Chruściel. Nagranie Studio Dźwiękowe Art Republika. Rafał Poławski. Ali Baba i 40 zbójców. W jednym z pomniejszych miast perskich mieszkali dwaj bracia. Starszy nazywał się Kasim, a młodszy Ali Baba. Ojciec, umierając, zostawił im w spadku szmat ziemi niewielki dla równego podziału. Każdy z braci swoją część otrzymał i na niej osiadł, aby ziemię uprawiać i na kawałek chleba żmudnie w pocie czoła pracować. Obydwaj żyli w ubóstwie i wspomagali siebie nawzajem. Ale niedługo trwała miłość między braćmi. Odmienny bowiem mieli charakter i różne dusze. Kasim był zły, pochmurny, zawistny i na dukaty łakomy. Ali Baba zaś łagodny, wesoły, nikomu bogactw nie zazdrościł i nie pragnął złota. Kasim narzekał na los, na ludzi i na swoje ubóstwo. Ali Baba zaś na los nie narzekał, ludzi kochał i nie wstydził się swego ubóstwa. Kasim pomalował swoją chałupę na czarno i rzekł do Ali Baby: życie jest czarne, los jest czarny i dusze ludzkie są czarne, więc niechże i moja chałupa będzie czarna jak noc. Ali Baba zaś swoją chałupę pięknie i jasno pobielił i rzekł do Kasima: życie jest białe, los jest biały i dusze ludzkie są białe, więc niechże i moja chałupa będzie biała jak dzień o świcie. I każdy miał taką chałupę, jakiej sam zapragnął. Kiedy Kasim ze swojej czarnej chałupy wchodził do białej chaty swego brata, wzruszał ramionami i mówił z zazdrością: jakże tu jasno i biało i wesoło. Widocznie Bóg się tobą bardziej niż mną opiekuje. O mnie zupełnie zapomniał, smutno mi na świecie i czarno i markotnie. Na to Ali Baba odpowiadał: nie składaj winy na Boga, bo to nie jego, lecz twoja własna wina. Bóg ci nie kazał chałupy na czarno malować i smucić się w jej wnętrzu. Przemaluj ją na biało, a zobaczysz, jak się oczy twoje rozweselą. Ale Kasim nie usłuchał rady młodszego brata i nadal mieszkał w czarnej chałupie. Pewnego poranka postanowili obydwaj bracia ożenić się i tegoż dnia wieczorem już byli żonaci. Ali Baba wziął za żonę ubogą Zobejdę, córkę swego sąsiada. Kasim zaś wziął za żonę bogatą Aminę, córkę słynnego w mieście kupca. Natychmiast Kasim spalił swoją czarną chałupę, która mu tak obrzydła, i zamieszkał razem z piękną Aminą w olbrzymim pałacu w samym środku miasta. Ali Baba udał się wraz ze swoją ubogą Zobejdą do pałacu Kasima, żeby mu powinszować bogatego ożenku. Drzwi pałacu były zamknięte, więc Ali Baba laską do drzwi zapukał. Kasim usłyszał pukanie i domyślił się, że to Ali Baba przyszedł w odwiedziny. Nie kazał jednak drzwi otworzyć, jeno sam wybiegł na krużganek pałacu i stamtąd dumnie i wyniośle spojrzał na Ali Babę, który wraz z żoną stał na ulicy i, radośnie uśmiechnięty, witał brata pokłonem. Nie odkłonił mu się Kasim, jeno się sztywno wyprostował, pusząc się i nadymając od nadmiernej pychy. — Kasimie, bracie kochany! — zawołał Ali Baba, podnosząc ku niemu głowę. — Przychodzę wraz z moją żoną Zobejdą, aby ci powinszować bogatego ożenku i życzyć szczęścia i powodzenia. — Jak śmiesz nazywać mnie bratem? — krzyknął gniewnie Kasim. — Nie znam ani ciebie, ani twojej żony. Chodzisz w łachmanach i masz minę nędzarza, więc nie możesz być bratem takiego jak ja, bogacza. Kasimie, bracie rodzony, zawołał znowu Ali Baba, czy ci się rozum pomieszał? Czy też udajesz tylko, że mnie nie poznałeś? Nie żądam od ciebie złotych dukatów, jeno pragnę miłości braterskiej. Nie przychodzę z prośbą o wsparcie, lecz z życzeniami szczęścia i powodzenia. Czemu ze wstrętem odwracasz się od moich łachmanów? Przecież te łachmany starannie i przychylnie osłaniają ciało twego brata od deszczu i chłodu. Więc powinieneś szanować i cenić moje łachmany za to, że są dla mnie tak przyjazne i tak opiekuńczo przylegają do mego ciała. Zaśmiał się na to Kasim i śmiech natychmiast rozweselił, rozpogodził i rozjaśnił jego duszę. Udobruchany śmiechem rzekł Kasim z krużganka do Ali Baby: śmieję się z tego, że tak szczerze wychwalasz swoje łachmany, ponieważ widzę, że mnie naprawdę kochasz, więc ustępuję twoim żądaniom. Pozwalam ci odwiedzać siebie, ale bardzo rzadko i tylko wieczorem. Wieczorem bowiem świat się ściemnia i ściemniają się postacie przechodniów. W zmierzchu wieczornym możesz niepostrzeżenie wejść do mego pałacu. Nie chcę, aby ktokolwiek zauważył, że taki jak ty nędzarz odwiedza mnie w moim pałacu. I w tej chwili nie mogę cię przyjąć, bo mam bogatych gości. Wstyd by mi było, gdyby goście moi dowiedzieli się, że mam brata nędzarza. Wracaj więc razem ze swoją żoną Zobejdą do chałupy. Odwiedzisz mnie kiedy indziej, w czasie odpowiedniejszym. Pokłonił się Kasimowi Ali Baba i pokłoniła się Zobejda. Wzięli się oboje za ręce i podybali do swojej białej chałupy. Odtąd Kasim spędzał życie w pałacu, na ucztach nieustannych. Ali Baba zaś co dzień pędził do lasu dwa muły, rąbał w lesie drwa, narąbanym drzewem objuczał swoje muły, wracał z nimi do miasta i sprzedawał drzewo na targu. W ten sposób zarabiał na kawałek chleba. Lecz ów ciężko zarobiony chleb przyjemnie mu było spożywać w białej, jasnej, wesołej chałupie. Smakował chleb Ali Babie i smakował Zobejdzie. Oboje byli szczęśliwi i wieczorem po ukończonej pracy śpiewali pieśni rozmaite. Kasim jadł dużo i spał na łożu puchowym, ale żadnych pieśni nie śpiewał. Razu pewnego popędził Ali Baba swe muły do lasu, aby swoim zwyczajem wiązkami narąbanego drzewa objuczyć ich pracowite grzbiety. Dzień był pogodny. Słońce świeciło tak jasno i złociście, że trzeba było mrużyć oczy. Ali Babie się zdawało, że ptaki śpiewając też mrużą na słońcu swoje błękitne i czerwone oczy w żółtych i czarnych obwódkach. A w lesie roiło się od ptaków. Papugi pąsowe, zielone i białe napełniały powietrze krzykiem, podobnym do szczekania. Jedna olbrzymia papuga pąsowa, zwana Arą Pąsową, mówiła w języku papuzim do swojej zielonej sąsiadki:
jak możesz chodzić w zielonej sukni? Ja bym za żadne skarby świata nie przywziała nie tylko zielonej sukni, lecz nawet zielonego stadzika. Nie znoszę koloru zielonego. Najładniejsza jest suknia pąsowa, z pąsowym ogonem.
I mówiąc to, poruszyła z lekka swoim pąsowym ogonem. Na to rzekła zielona papuga:
nie znoszę koloru pąsowego. Ani moja matka, ani moja babka, ani moja prababka nie nosiły sukien pąsowych. Kolor pąsowy od dawna wyszedł z mody, przynajmniej w naszej rodzinie. Kto mieszka w lesie, powinien być zielony jak las. Najładniejsza jest suknia zielona, z zielonym ogonem.
I mówiąc to, poruszyła z lekka swoim zielonym ogonem. Wówczas jedna z białych papug wtrąciła się do rozmowy. Nie kłóćcie się, moje kochane, zawołała ze śmiechem. Boję się, że kłótnia pobudzi was do złości, a złość może odmienić wasze kolory. Sama na własne oczy widziałam miesiąc temu, jak jedna pąsowa papuga ze złości zzieleniała, a druga zielona spąsowiała. Co do mnie, nie znoszę ani pąsowej, ani zielonej sukni. W mojej rodzinie istnieje przysłowie: w życiu jeden tylko cel, białym być i kochać biel. Tak, moje pąsowe i zielone kumoszki, najładniejsza jest suknia biała, z białym ogonem. I mówiąc to, z lekka poruszyła swoim białym ogonem. Ali Baba nie rozumiał języka papuziego. Zdawało mu się, że papugi tylko szczekają bez sensu i bez związku. Szedł dalej, poganiając swe muły. W oczach migały mu co chwila kolibry, ptaszki małe jak chrabąszcze, z dzióbkami cienkimi, niby igły. Na gałęziach tu i ówdzie siedziały małpki drobne i płochliwe. Małpki te w dziób układały swe pyszczki i głośno gwizdały, zupełnie jak kanarki. Gdyby Ali Baba znał język tych małpek, zrozumiałby piosenkę, którą gwizdały.
Las dokoła szumi, gwarzy, opowiada bajki straszki. Choć nam nie brak małpiej twarzy, chcemy gwizdać niby ptaszki. Po jeziorze płynie woda, śpiew nasz płynie hen po świecie. Co za szkoda, że nam skrzydeł brak na grzbiecie.
Tak śpiewały małpki. Słońce świeciło coraz mocniej. Cienie od gałęzi padały na ziemię i poruszały się na niej, niby żywe. Kwiaty zgrzane słońcem pachniały. Ali Baba szedł dalej, pędząc przed sobą swoje muły. W ten sposób zaszedł w głąb lasu, w najdalsze szumy i gąszcze. Tam ujrzał skałę olbrzymią. Od skały cień padał na polanę leśną, lecz cień skały nie poruszał się za wiatrem, jak cienie drzew. Leżał nieruchomo i zasłaniał trawę i kwiaty. A że cień skały był błękitny, więc i trawa, i kwiaty nabrały od tego cienia błękitnawej barwy. Odpocznę sobie w cieniu tej skały, pomyślał Ali Baba, a potem zabiorę się do rąbania drzewa. Ali Baba przysiadł w cieniu skały. Obydwa muły przystanęły obok Ali Baby i zaczęły szczypać soczystą, wysoką, wonną trawę. Ali Baba patrzył na słońce, na drzewa, na ptaki i mówił: żaden pałac nie jest tak piękny jak las. W pałacu płoną świece albo lampy, a w lesie płonie samo słońce. W pałacu stoją martwe meble, piętrzą się martwe ściany, a nad nimi trwa zawsze jednaki martwy sufit. W lesie zaś szumią żywe drzewa, śpiewają żywe ptaki, brzęczą żywe owady, pachną żywe kwiaty. I ponad tym wszystkim, zamiast martwego sufitu, jaśnieje żywe niebo, które się wiecznie zmienia, napełniając się coraz to nowymi blaskami i obłokami. Żaden ptak, żaden obłok, żaden wicher nie zamieszkałby nawet w najpiękniejszym pałacu. Tylko człowiek lubi więzić siebie w czterech ścianach. I jeżeli te ściany są złote, wówczas nazywa swoje więzienie pałacem. Im więzienie jest mniejsze, tym mniej zabiera miejsca na świecie. A świat jest piękny i dla każdego dostępny. Pełno na świecie bajek, ale najpiękniejsze bajki kryją się w lesie. Bajki czają się w gęstych krzakach, szumią w rozchwianych gałęziach, dzwonią w powietrzu wtedy właśnie, kiedy i cisza dzwoni. Bo kto się ciszy długo przysłuchiwał, ten wie, że cisza w uszach dzwoni. Mówiąc te słowa, Ali Baba zaczął się tak długo przysłuchiwać ciszy leśnej, aż zadzwoniła mu w uszach. Potem Ali Baba ukląkł i szepnął: Boże, zrób tak, żeby mnie w lesie zaskoczyła nagła i niespodziana bajka. Niech ta bajka będzie straszna i groźna, byleby była ciekawa i piękna. Muły, widząc, że Ali Baba klęczy, też poklękały na przednich nogach, jakby modliły się o bajkę. W tej chwili w gęstwinie leśnej coś zaszumiało, zachrzęściło, zatętniło i zadudniło. Obydwa muły jednocześnie podniosły się z ziemi i zlęknione przytuliły się nawzajem do siebie. Ali Baba przypadł uchem do ziemi i nasłuchiwał. Ponieważ Ali Baba przywykł do wsłuchiwania się w ciszę leśną, więc miał ucho wprawne i czujne na wszelkie odgłosy. Toteż natychmiast rozróżnił tętent kopyt końskich. Tętent zbliżał się i zbliżał i zbliżał. Ali Babie zdawało się na razie, że pędzą dwa konie. Potem zgadywał, że jest ich 10. Potem zrozumiał, że tak głośny tętent może pochodzić co najmniej od 20 albo i więcej niż 20 rumaków. Wówczas skoczył na równe nogi i pomyślał, że lepiej się ukryć, bo nie wiadomo, kto na tych rumakach nadjeżdża. Przede wszystkim ukrył obydwa swoje muły w krzaku i przywiązał do krzaka tak, aby się nie mogły poruszyć. Następnie sam wdrapał się na drzewo, które rosło obok skały. Drzewo było tak gęste, że zasłoniło Alibabę swymi gałęźmi. Mógł więc spokojnie siedzieć na drzewie i patrzeć poprzez liście na polanę. Tentent koński wciąż się zbliżał. Ziemia drżała i grzmiała od tego tententu, a echo niosło go po lesie. Wreszcie z gęstwiny leśnej wynurzyła się jedna morda końska, za nią druga i trzecia. Po chwili kilkudziesięciu jeźdźców wpadło na polanę. Wszyscy byli brodaci i wąsaci. Wszyscy byli zbrojni w miecze, siekiery i łuki. Wszyscy pochyleni na koniach strasznie i groźnie mruczeli pod wąsami.
Jest nas 40, jest nas 40, jest nas 40.
Ten zaś, co jechał na przodzie, jeszcze straszniej i jeszcze groźniej pomrukiwał.
Jam jest kapitan zbójów, jam jest kapitan zbójów, jam jest kapitan zbójów.
Alibaba poprzez liście szumiącego drzewa policzył zbójców i rzeczywiście było ich 40. Oczy ich błyszczały jak rozżarzone węgle, a sumiaste wąsy poruszały się od ciągłego gniewu. Wszyscy podjechali do skały i zsiedli z rumaków. Wówczas Alibaba zauważył, że rumaki zbójeckie były objuczone kuframi, napełnionymi po brzegi niezliczoną ilością dukatów. Zbójcy bowiem grabili ludzi po drogach i po rozstajach i zagrabionym złotem ładowali swoje kufry. Ciekawy jestem, gdzie oni pochowają swoje skarby, pomyślał Alibaba na drzewie. Tymczasem kapitan, trzymając konia za uzdę, spojrzał surowo na swoich podwładnych i zapytał:
czy wszyscy jesteście? Czy żadnego z was nie brak?
Jest nas 40 wraz z tobą, żadnego nie brak, żadnego nie brak, żadnego nie brak! Zawołali chórem zbójcy.
Wówczas kapitan zbliżył się do skały i rzekł głosem grzmiącym:
jest tu brama w skale i są czary w bramie. Ku swej własnej chwale otwórz się. Sezamie!
Pod wpływem tych słów magicznych i zaklętych na gładkiej ścianie skalnej zjawiła się brama, jakby ją narysowała nagle ręka niewidzialna. Rysunek bramy stawał się coraz wyraźniejszy, aż wreszcie zgrzytnęły zawiasy i brama rozwarła się na oścież. Kapitan stanął u wejścia, a zbójcy, dźwigając swe kufry, kolejno wchodzili przez bramę do wnętrza skały. Gdy wszedł ostatni zbójca, kapitan za nim wsunął się do wnętrza. Wówczas brama się zamknęła i zaczęła się stawać coraz mniej wyraźna, coraz bardziej mglista, aż wreszcie pozostał na skale zaledwo widoczny rysunek bramy. Po chwili i rysunek zniknął bez śladu. Nikt by teraz nie poznał, patrząc na skałę, że tai się w niej czarodziejska brama. Skała wyglądała jak dawniej, niby zwykła i wcale nie zaklęta skała. Alibaba siedział na drzewie, pełen strachu, podziwu i ciekawości. Teraz zrozumiał, że zbójcy ukrywają swoje skarby we wnętrzu skały zwanej Sezamem. I zrozumiał, że Sezam otwiera swą bramę tylko przed tym, kto zaklęty czterowiersz w głos powie. Słowa zaklętego czterowiersza brzmiały mu w myśli raz po raz. I tak je często powtarzał, aż wreszcie nauczył się ich na pamięć. Nie schodził jednak z drzewa, gdyż bał się, że zbójcy co chwila mogą wyjść z wnętrza skały na polanę. Siedział więc cierpliwie wśród gałęzi, pomiędzy ptakami, które wprost do ucha śpiewały mu swoje pieśni. Upłynęło czasu ani mało, ani wiele, jeno tyle właśnie, ile upłynęło. Naraz zgrzytnęły niewidzialne zawiasy i skała znowu się rozwarła na oścież. Zbójcy wyszli z jej wnętrza kolejno, jeden po drugim. Każdy dźwigał pusty kufer, aby go w ponownych grabieżach napełnić dukatami. Na ostatku wynurzył się z rozwartej bramy sam kapitan i brama natychmiast za nim się zamknęła. Miała ona bowiem od wieków taki zwyczaj, że zamykała się sama w chwili, gdy właśnie powinna się była zamknąć. Lecz otwierała się tylko pod tajemniczym nakazem zaklętego czterowiersza. Kapitan spojrzał groźnie na swych podwładnych, zmarszył brwi, błysnął oczami, zgrzytnął zębami, poruszył wąsem, tupnął nogą o ziemię i zawołał. Czy gotowi jesteście do nowych grabieży, do nowych napadów i do nowych czynów krwiożerczych?
Jesteśmy gotowi! Jesteśmy gotowi! Jesteśmy gotowi!
Odkrzyknęli chórem zbójcy.
Czy żadnego z was nie brak? Zapytał znowu kapitan. Żadnego nie brak, żadnego nie brak, żadnego nie brak!
Odkrzyknęli chórem zbójcy. Wówczas kapitan skinął dłonią i wszyscy natychmiast i jednocześnie dosiedli swych rumaków. Rumaki ruszyły z kopyta, ziemia zadudniła, las zahuczał, echo rozległo się po lesie. Zbójcy odjeżdżając mruczeli strasznie i groźnie pod wąsem.
Jest nas 40, jest nas 40, jest nas 40.
A kapitan pomrukiwał jeszcze straszniej i groźniej.
Jam jest kapitan zbójców, jam jest kapitan zbójców, jam jest kapitan zbójców.
Po chwili wszyscy zanurzyli się w gęstwę leśną i tętent kopyt końskich począł się oddalać. Oddalał się i oddalał, aż wreszcie zamilkł i ucichł zupełnie. Wówczas dopiero Ali Baba sunął się z drzewa na ziemię, odwiązał muły, wywiódł je z krzaków i wraz z nimi zbliżył się do skały. Nigdy nie wiadomo, gdzie się bajka kryje, zawołał Ali Baba, oglądając skałę. Zdawało mi się dotąd, że bajki najczęściej kryją się w strumieniach, kwiatach, gwiazdach i w obłokach. Na skały zaś patrzyłem zazwyczaj jak na rzeczy martwe, puste i bez bajek. Tymczasem pierwsza bajka, do której w życiu się zbliżam, ukryła się w skale. Powiedziawszy te słowa, Ali Baba pogłaskał ręką skałę twardą i zimną i zawołał. Jest tu brama w skale i są czary w bramie. Ku swej własnej chwale otwórz się, Sezamie! Natychmiast na gładkiej ścianie skalnej zjawił się niejasny i mglisty rysunek bramy. Rysunek stawał się coraz wyraźniejszy i dokładniejszy. W końcu rysunek zamienił się w prawdziwą, olbrzymią bramę. Wówczas zgrzytnęły zawiasy i brama rozwarła się na oścież. Ali Baba stanął w bramie i zajrzał do wnętrza jaskini. Spodziewał się zobaczyć ciemność zupełną, ale się omylił. Jaskinia wcale nie była ciemna, lecz przeciwnie, jasna, a nawet bardzo jasna. Nigdy nie wiadomo, gdzie panuje ciemność, a gdzie jasność, pomyślał Ali Baba. Byłem pewien, że właśnie we wnętrzu tej skały panuje ciemność i już żałowałem, że nie mam przy sobie latarni albo świecy. Tymczasem nigdy jeszcze nie oglądałem tak dziwnej, cudownej i tajemniczej jasności, jak w głębi tej jaskini. Mówiąc to, popędził przed siebie muły do wnętrza jaskini i sam wszedł za mułami. Brama natychmiast zamknęła się za nim. Co za cuda, co za dziwy ujrzał Ali Baba we wnętrzu zaklętej jaskini. Ujrzał kufry napełnione dukatami, ujrzał całe stosy kamieni drogocennych, ujrzał drzewa koralowe i olbrzymie pnie zielonego malachitu. Ale to wszystko żyło i poruszało się nieustannie. Brylanty same przesypywały się z brzękiem i szmerem z jednej szkatuły do drugiej. Turkusy, niby krówki Boże, zręcznie i zwinnie wpełzały na drzewa koralowe i sfruwały potem z gałązki na gałązkę. Rubiny razem z topazami kręciły się i wirowały po ziemi w jakimś dziwnym, rubinowo-topazowym tańcu. Dukaty, dzwoniąc w kufrach, bawiły się nawzajem w orła i reszkę, same podrzucały się w górę i same spadały do swoich kufrów, ukazując orła albo reszkę. Olbrzymie zaś pnie zielonego malachitu mówiły do siebie basem:
jaka szkoda, że i my nie możemy się bawić w orła i reszkę, albo wirować po ziemi w tańcu rubinowo-topazowym, albo na kształt turkusów wpełzać na drzewa koralowe, albo wreszcie przesypywać się z brzękiem i szmerem ze szkatuły do szkatuły jak brylanty. Możemy za to wywrócić się i toczyć po ziemi niby beczki.
I pnie malachitowe, wywróciwszy się z trudem, potoczyły się natychmiast po ziemi, niby beczki. Teraz dopiero pojął Alibaba, skąd taka jasność panuje w jaskini. Brylanty, turkusy, topazy, korale i dukaty, rozgrzane tańcem i zabawą, iskrzyły się i płonęły oślepiającym blaskiem. Z brylantów wydobywał się blask brylantowy, z turkusów turkusowy, z topazów topazowy, a korali koralowy, a z dukatów dukatowy. I wszystkie te blaski napełniały jaskinie. Widno tu było i tęczowo, i złociście, i cudownie. Nawet pnie malachitowe, tocząc się aż do zmęczenia po ziemi, nabrały zielonego połysku i też rozjaśniały wnętrze jaskini słabym, zielonym światłem. Długo stał w miejscu Alibaba, olśniony widokiem tych dziwów i cudów. I dwa jego muły też stały nieruchome i wpatrzone w tęczowe światła tajemniczej jaskini. Upłynęło czasu ani mało, ani wiele, jeno tyle, ile właśnie upłynęło. Ocknął się Alibaba ze swego zachwytu i oczarowania i pomyślał, że póki czas trzeba jaskinię opuścić, bo zbójcy każdej chwili mogą powrócić i zastać go wśród swoich skarbów. Ponieważ te skarby stały się już zaklęte i zamieniły w bajkę, więc należały do każdego, ktokolwiek do bajki zbliżyć się i przedostać potrafi. Toteż Alibaba postanowił cząstkę tych skarbów zabrać z sobą do swojej ubogiej chaty. Znalazł w jaskini dwa worki, napełnił je dukatami, objuczył workami swe muły, skierował się ku wyjściu jaskini i znów zawołał: jest tu brama w skale i są czary w bramie. Ku swej własnej chwale otwórz się, Sezamie. Sezam się natychmiast otworzył. Alibaba wraz z mułami wyszedł z jaskini na polanę leśną. Sezam sam zamknął się za nim. Był już wieczór. Chłodnawy wieczorny wiatr wiał po lesie. Wiał i pachniał kwiatami i wilgotną ziemią. Słońce zachodziło, a ponieważ słońce zachodzące świeci purpurowo, więc pomiędzy pniami drzewnymi widać było purpurowe blaski zachodzącego słońca. Alibaba zerwał kilka gęstych gałęzi i zasłonił nimi worki na grzbietach mułów. Nikt by teraz nie zgadł, że muły dźwigają worki pełne dukatów. Każdy by pomyślał, że Alibaba wraca do domu z wiązkami chrustu na podpałki. Słońce zachodziło coraz szybciej. Na świecie było coraz ciemniej i coraz wieczorniej. Roje komarów krążyły w powietrzu i tak nieustannie brzęczały, jak gdyby grały na bardzo małych, lilipucich skrzypeczkach. Alibaba, wesoło pogwizdując, wracał do domu. Gdy się zbliżył do swojej białej chałupy, wziął na plecy obydwa wory pełne dukatów. Z jednego wora garść dukatów wysypała mu się na ziemię. Alibaba pozbierał dukaty i nie mogąc sobie inaczej poradzić, włożył je wszystkie do ust, tak że mu się policzki odeły. Z odętymi policzkami wszedł Alibaba do chałupy. Zobejda była właśnie zajęta gotowaniem wieczerzy. W chałupie płonęła lampa oliwna i światło od lampy migało na białych ścianach i na białym suficie. Zobejda, ujrzawszy swego męża z dwoma worami na plecach, zawołała: pewno kartofle w workach przywiozłeś. Zaraz je ugotuję na wieczerze, bo mi właśnie kartofli zabrakło. Ponieważ Alibaba miał gębę pełną dukatów, więc nic nie mógł Zobejdzie odpowiedzieć. Zsunął obydwa worki z pleców na ziemię i patrzył na żonę z uśmiechem. Zobejda przyjrzała mu się uważniej, klasnęła w dłonie i zawołała.
Policzki ci spuchły! Trzeba wody zimnej przyłożyć!
Ali Baba uśmiechnął się, lecz nie odpowiadał, tylko dłonią poklepał swoje odęte policzki. Zniecierpliwiło to Zobejdę, że Ali Baba nic nie mówi, tylko uśmiecha się i odyma policzki, więc rzekła. Czemu tak się uśmiechasz, jakbyś miał gębę pełną dukatów? Ponieważ Ali Baba naprawdę miał gębę pełną dukatów, więc nie mógł się powstrzymać od śmiechu, słysząc, jak żona niechcący odgadła powód jego milczenia. Nozdrze mu zadrgały, wargi zaczęły się rozchylać i rozszerzać i parsknął nagle tak głośnym śmiechem, że wszystkie dukaty wyskoczyły mu z gęby na ziemię i z brzękiem potoczyły się po izbie. Zdziwiła się Zobejda na widok dukatów i natychmiast zajrzała do worków. Blask złota oślepił ją i oszołomił. — Skąd wziąłeś tyle dukatów? — spytała uśmiechniętego Alibabę. Alibaba opowiedział jej wszystko, co mu się w lesie przytrafiło, a potem dodał. — Zachowaj to wszystko w tajemnicy i przed nikim słówkiem się jednym nie przegadaj. Gdyby się ludzie dowiedzieli o obecności w naszej ubogiej chałupie tylu dukatów, posądziliby mnie o kradzież i wtrącili do więzienia. Na to rzekła Zobejda. Muszę policzyć nasze dukaty. Przykucnęła na ziemi przy workach i zabrała się do liczenia dukatów. Kobieto! Zawołał zrozpaczony Alibaba. Czyż nie masz nic lepszego do roboty? Przecież może kto wejść do naszej chaty i zastać cię przy liczeniu dukatów. Na domiar złego nie znasz rachunku i umiesz liczyć tylko do 100. Zobejda załamała dłonie i rzekła. Jestem nieszczęśliwa. Zapomniałam, że umiem liczyć tylko do 100, więc nie mogę nawet policzyć wszystkich dukatów, które do mnie należą. Ale wiem, co zrobię. Jest właśnie wieczór, a wieczorem wolno mi wejść do pałacu Kasima. Pójdę do pałacu i pożyczę od Aminy garnca do mierzenia zboża. Garncem potrafię zmierzyć ilość dukatów. Będzie to dla mnie radość nie lada, gdy się dowiem, ile garnców złota mam w swojej chałupie. I Zobejda pobiegła do pałacu. Kasima w domu nie było, bo wyszedł na miasto, żeby sobie kupić nowego konia, nową fajkę i nową lunetę, gdyż Kasim lubił z krużganku swego pałacu patrzeć przez lunetę na miasto. Zobejda zastała tylko Aminę. — Amino! — rzekła. — Mąż mój przyniósł dzisiaj do chałupy 2 worki zboża, ale nie mam garnca, aby zmierzyć ilość zboża. Pożycz mi swojego garnca, a będę ci za to bardzo wdzięczna. Amina podejrzliwie spojrzała na Zobejdę i odparła. — To dziwna, że tak późnym wieczorem przychodzisz po garniec. Czyś nie mogła do jutra rana zaczekać? Nie mogłam, odrzekła Zobejda. Śpieszno ci widać i pilno, zapytała znowu Amina. Śpieszno mi i pilno, odpowiedziała Zobejda. Niecierpliwisz się i cała płoniesz na twarzy, zauważyła Amina. Niecierpliwie się i cała płonę na twarzy, powtórzyła Zobejda. Dlaczego? Zapytała znowu Amina. Dlatego, że mi śpieszno, odrzekła Zobejda. A dlaczego ci śpieszno? Pytała dalej Amina. Dlatego, że mi pilno, odpowiedziała Zobejda. Amina uśmiechnęła się podejrzliwie i rzekła. Zaczekaj tu chwilę w pokoju, zaraz ci sama garniec przyniosę. Amina poszła sama do kuchni po garniec. Zdjęła garniec z półki i posmarowała spód smołą. Smarując zaś spód smołą mówiła, cokolwiek w tym garncu dziś ma być i będzie, niech zaraz od spodu na smole osiędzie. Po czym wróciła do pokoju i oddała garniec Zobejdzie. Zobejda pochwyciła radośnie garniec i rzekła, dziękuję ci, Amino, za pożyczenie garnca. Jak tylko zboże swoje odmierzę, natychmiast ci garniec odniosę. Odnieś mi dziś jeszcze, bo mi jest potrzebny. Odparła Amina. Zobejda wróciła do chałupy i poczęła garncem dukaty z worów wygarniać. Co wygarnęła z wora, to wysypała na podłogę. Wysypując zaś liczyła jeden garniec, drugi garniec, trzeci garniec. i naliczyła Zobejda garnców ani mało, ani wiele, jeno tyle, ile właśnie było. Worki już były puste, a cały stos dukatów leżał na ziemi. Zobejda, zmęczona swoją robotą, postawiła garniec na stosie dukatów. Wówczas jeden dukat przylgnął do smoły od spodu. Wróć do pałacu, rzekł Ali Baba, i oddaj Aminie garniec, boś dziś jeszcze oddać przyrzekła, a ja tymczasem dwa doły w naszym ogrodzie wykopię i worki z dukatami w tych dołach pochowam. Pobiegła Zobejda znowu do pałacu, oddała Aminie garniec i wróciła do chałupy. Ali Baba tymczasem zdążył worki z dukatami w ogrodzie ukryć. Amina, otrzymawszy garniec z powrotem, natychmiast spodem go do góry odwróciła i aż krzyknęła z podziwu. Na czarnej smole złocił się i połyskiwał okrągły, wspaniały dukat. Właśnie w tej chwili Kasim wrócił do domu z nowym koniem, z nową fajką i z nową lunetą. Konia zostawił na podwórzu, a sam wszedł do pałacu, trzymając w jednej ręce fajkę, w drugiej lunetę. Amina pokazała mu garniec z dukatem przylepionym do smoły i zawołała: – Twój brat, Ali Baba, udaje tylko nędzarza, a w rzeczy samej jest daleko bogatszy od nas. Ty swoje dukaty tylko liczysz, a on swoje dukaty mierzy na garnce. Słysząc to, Kasim zbladł ze zdumienia, poczerwieniał ze złości i pozieleniał z zazdrości. Zadrgał mu podbródek, zachwiały się pod nim nogi i zatrzęsły mu się ręce. Nowa fajka i nowa luneta wypadły mu z rąk na ziemię. Zgrzytnął zębami i zawołał: jak śmie nędzarz Ali Baba być bogatszym ode mnie? Pójdę natychmiast do niego i zmuszę go, aby się przyznał, skąd ma owe dukaty. I Kasim pobiegł do białej chałupy swego brata. Zdziwił się Ali Baba, ujrzawszy Kasima wchodzącego do chałupy. Zobejda wyszła przed chwilą do ogrodu, więc Kasim mógł sam na sam z Ali Babą się rozmówić. Tupnął od razu nogą o ziemię i zawołał: gdzieś ukrył swoje dukaty? Ali Baba odpowiedział: nie mam żadnych dukatów. Wiem, że masz, odparł Kasim. Żona moja posmarowała spód garnca smołą i jeden dukat przylgnął do smoły. Masz tyle dukatów, że je na garnce mierzysz. Żona twoja jest mądra, a moja głupia, odpowiedział Ali Baba. Widać, ja jestem głupszy od ciebie, bo mnie potrafił tajemnicy zachować. Trudna rada. Muszę ci wyznać, że mam dukaty i że mierzę je na garnce. To za mało, wołał dalej Kasim. Musisz jeszcze wyznać, skąd masz te dukaty. Znikąd, odrzekł Ali Baba. Jak to znikąd? Spytał Kasim. Jeśli ci się nie podoba słowo znikąd, to w takim razie powiem, że mam dukaty skąd ciś, rzekł Ali Baba. Nie baw się w głupie słówka, lecz mów wyraźnie, wrzasnął Kasim. Otóż mówię ci wyraźnie, że nie wyznam, skąd mam dukaty, odpowiedział Ali Baba. Wówczas Kasim rozgniewany krzyknął: jeśli mi natychmiast nie wyznasz wszystkiego, to zaskarżę cię do sądu. Sąd dukaty odbierze, a ciebie jako złodzieja wtrąci do więzienia. Przestraszyły te groźby Ali Babę i wyznał wszystko przed Kasimem. Opowiedział mu nie tylko o 40 zbójcach i o skarbach ukrytych w sezamie, ale nawet nauczył go zaklętego czterowiersza, pod którego wpływem skała czarodziejska otwierała na oścież swoją bramę. Kasim kilka razy z rzędu kazał Ali Babie ów czterowiersz zaklęty powtarzać, ażeby go dobrze zapamiętać. Po czym, nie pożegnawszy się nawet z Ali Babą, wybiegł z chałupy i wrócił do swego pałacu. Ali Baba po wyjściu Kasima wychylił głowę przez okno do ogrodu i zawołał: Zobejdo! Zobejdo! Zobejda na wołanie męża podeszła do okna i spytała: czemu tak głośno wykrzykujesz moje imię? Ali Baba chwycił się oburącz za głowę i znowu zawołał: kobieto, nieszczęście ściągnęłaś na moją głowę, którą właśnie trzymam oburącz, żeby mi czasem z karku nie spadła. Kasim i Amina wykryli naszą tajemnicę dzięki twojej niecierpliwości i chęci zliczenia dukatów. i Ali Baba opowiedział Zobejdzie wszystko, co przed chwilą w chałupie pomiędzy nim a Kasimem zaszło.
Co teraz będzie? Spytała zatrwożona Zobejda, gdy Ali Baba skończył swe opowiadanie. Albo ja wiem, rzekł Ali Baba, zrozpaczony. W każdym razie stokroć lepiej byś zrobiła, ucząc się rachunku, którego nie umiesz, niż rachując złoto, które posiadasz. Kto zna dodawanie, ten przy liczeniu dukatów obejdzie się bez garnca, posmarowanego od spodu zdradliwą smołą.
Zobejda bardzo się zawstydziła i rzekła cichym głosem. Natychmiast wrócę do chaty i dziś jeszcze w nocy zacznę się uczyć dodawania. Umiem już liczyć do 100, więc mi nauka pójdzie łatwo. I rzeczywiście, Zobejda całą noc uczyła się dodawania, a nad ranem umiała już liczyć do 200. Kasim przez całą noc nie spał. Wciąż rozmyślał o dniu jutrzejszym, bo postanowił z rana pójść do lasu po skarby zaklęte. Skoro tylko świt rozjaśnił obłoki i pierwszy ptak, poruszywszy się w gnieździe nad oknem, zaćwierkał, Kasim wstał i wyszedł na podwórze. Sam wyprowadził ze stajni 10 mułów, na każdego muła 2 puste worki zarzucił i pośpieszył do lasu, pędząc muły przed sobą. Ponieważ Ali Baba dokładnie mu drogę do Sezamu opisał, więc Kasim drogę znalazł i wkrótce opętany rządzą złota zbliżył się do skały. Nie czekając ani chwili, z okiem w skale zawistnie utkwionym zawołał szybko i niecierpliwie. Jest tu brama w skale i są czary w bramie. Ku swej własnej chwale otwórz się, Sezamie! Sezam otworzył się na oścież. Kasim worki z mułów pościągał i z 20 workami pod pachą wbiegł do wnętrza Sezamu, zostawiając swoje muły na polanie leśnej pod skałą. Kasim wcale się nie przyglądał tańcowi i zabawom turkusów, topazów, rubinów i korali. Nie czarowało go tęczowe światło, które napełniało jaskinie. Myślał tylko o tym, żeby jak najprędzej napchać swoje wory dukatami i wrócić do domu. Obojętność Kasima na cuda i na czary bardzo się nie podobała pniom malachitowym. Jeden z tych pni, najgrubszy i najsilniejszy, tak się oburzył, że potoczył się gniewnie ku Kasimowi i z całych sił uderzył go w nogi. Kasim jęknął z bólu i upadł na ziemię. Ale wnet z ziemi powstał. Podszedł do kufrów z dukatami, zanurzył w nich obydwie dłonie i chciwie począł dukaty garściami wygarniać, aby je do swoich worków przesypać. Wówczas dukaty przestały bawić się w orła i reszkę. Rubiny i topazy zaniechały swego topazowo-rubinowego tańca. Turkusy znieruchomiały i nie chciały już na kształt bożych krówek pełzać po drzewach koralowych, a pnie malachitowe, gniewnie mrucząc, pochowały się po kątach. Wszystkie czary i cuda Sezamu obraziły się na Kasima za to, że nie umie patrzeć na nie z zachwytem, tylko z chciwością. Wszystko posmutniało, pociemniało i przygasło. Jaskinia napełniła się zmierzchem. Kasim musiał niemal po ciemku wygarniać dukaty. Gdy już po brzegi naładował dukatami worki, przypomniał sobie, że zostawił muły na polanie. Postanowił wprowadzić muły do wnętrza Sezamu, aby objuczyć je ciężkimi workami i wyruszyć natychmiast w drogę powrotną. W tym celu zbliżył się do wyjścia jaskini i znów zawołał: jest tu brama w skale i są czary w bramie. Ku swej własnej chwale otwórz się! W tym miejscu Kasim nagle zamilkł i zbladł, bo nie mógł sobie przypomnieć ostatniego słowa. A było to właśnie najważniejsze słowo zaklętego czterowiersza. Uderzył się dłonią w czoło raz, drugi i trzeci i wreszcie zawołał z radością. Już wiem! Ta skała nazywa się Rezam! I uszczęśliwiony znowu wygłosił zaklęty czterowiersz. Jest tu brama w skale i są czary w bramie. Ku swej własnej chwale otwórz się, Rezamie! Ale Sezam, nazwany mylnie Rezamem, nie otworzył przed Kasimem swej bramy czarodziejskiej. Kasim znów się w czoło dłonią uderzył i rzekł:
Teraz już przypominam sobie doskonale, że ta skała nazywa się Bezam.
Ale Sezam, po raz wtóry mylnie nazwany Bezamem, pozostał zamknięty przed zlęknionym Kasimem. I raz po raz Kasim w czoło się dłonią uderzał i przezywał Sezam Kezamem, Nezamem, Lezamem, lecz nie nazwał go ani razu Sezamem. Z rozpaczą patrzył na swoje wory pełne złota i na niewzruszoną ścianę zamkniętej skały. Pnie malachitowe śmiały się po kątach jaskini, a dukaty same wyskakiwały z worków i z powrotem wpadały do swoich kufrów. Wreszcie pamięć Kasima tak się zmąciła, że w końcu zapomniał wszystkich słów zaklętego czterowiersza. Stał blady i drżący z przerażenia. Tymczasem zbójcy wrócili ze swojej wędrówki po rozmaitych krajach. Wjeżdżając na polanę, spostrzegli 10 mułów obok skały. Muły spłoszone tententem koni pouciekały do lasu. Zbójcy posiadali z rumaków, a kapitan rzekł do nich: panowie zbójcy, nie wiem, do kogo należą te muły, ale domyślam się, że ich właściciel znajduje się w pobliżu Sezamu. Może się ukrył w jakimś krzaku, żeby nas podpatrzyć i podsłuchać. Zanim więc wejdziemy do naszej jaskini, musimy wszystkie krzaki dokładnie obszukać. Zbójcy natychmiast obszukali wszystkie krzaki, ale nie znaleźli nikogo. Panie kapitanie, rzekli chórem, w krzakach nie ma nikogo. Kapitan zasmucił się i rzekł: mam złe przeczucia i czuję, że mi się wąsy zaczynają od gniewu poruszać. Musimy jednak zagrabione w nowej podróży skarby ukryć w naszej jaskini. To powiedziawszy, kapitan podszedł do skały i zawołał: jest tu brama w skale i są czary w bramie. Ku swej własnej chwale otwórz się, Sezamie! Natychmiast na skale zjawił się niewyraźny rysunek bramy. Rysunek stawał się coraz wyraźniejszy, aż wreszcie zamienił się w prawdziwą bramę. Zawiasy zgrzytnęły i brama roztwarła się na oścież. Kapitan zajrzał do wnętrza jaskini i poczerwieniał z gniewu. W bramie stał blady i drżący Kasim. Stał i przypomniawszy sobie, nagle słowa czterowiersza wygłoszonego przed chwilą przez kapitana, uderzył się dłonią w czoło i powtarzał po nie w czasie: otwórz się, Sezamie, Sezamie, Sezamie! Ujrzawszy przed sobą strasznego kapitana, Kasim wyskoczył z Sezamu i rzucił się w tłum zbójców. Myślał, że mu się uda prześlizgnąć pomiędzy 40 zbójcami i uciec do domu. Ale kapitan uderzył go mieczem w głowę i Kasim padł martwy na ziemię. Zbójcy, gniewnie poruszając wąsami, weszli po kolei do wnętrza jaskini. Za ostatnim zbójcą wsunął się do jaskini sam kapitan i brama Sezamu natychmiast się za nim zamknęła. Wówczas kapitan postawił nogę na zwłokach Kasima i rzekł do swoich podwładnych: panowie zbójcy, nie wiem, jakim sposobem człowiek, którego stopa moja w tej chwili depcze, przedostał się do wnętrza naszej jaskini. Zapewne ukryty w krzakach obok skały podsłuchał słów zaklętego czterowiersza. Możemy przypuszczać, że komukolwiek ze swoich przyjaciół lub krewnych powierzył tajemnicę Sezamu wraz z zaklętym czterowierszem. Dlatego też postanowiłem zwłoki tego człowieka pokrajać na cztery części i złożyć u samego wejścia do jaskini. Ktokolwiek odważy się w naszej nieobecności do wnętrza jaskini przedostać, ten zaraz na wstępie zobaczy, jaka kara spada na nieoględnych śmiałków. Może go przerazi widok zwłok na cztery części pociętych i zamiast okradać nasze skarby, cofnie się i co prędzej wróci do domu. Kapitan groźnie spojrzał na worki Kasima leżące na ziemi. Ponieważ nie wszystkie dukaty zdążyły z worków powyskakiwać, więc worki do połowy pełne były dukatów. Zbójcy przesypali resztę dukatów do kufrów, a kapitan tymczasem rozciął mieczem zwłoki Kasima na cztery części i złożył je u wyjścia po dwie części z każdej strony. Kapitanowi śpieszno było wyruszyć w drogę na nowe grabieże, więc donośnym głosem wypowiedział zaklęty czterowiersz. Sezam otworzył swą bramę, zbójcy wyszli na polanę i brama się natychmiast zamknęła. Po chwili zbójcy już siedzieli na swych rumakach, a kapitan na czele groźnie poruszał wąsem i dał znak do odjazdu. Konie ruszyły z kopyta i cała armia zbójców znikła w gęstwinie leśnej. Długo czekała Amina na powrót swego męża. Czekała daremnie. Kasim nie wracał. Aminę ogarnął niepokój i złe przeczucie. Już wieczór zapadał, już pierwsza gwiazda zapłonęła w ciemnych niebiosach, a Kasim do domu nie wracał. Amina posłała swoją służącą, mądrą i piękną Morganę, do Ali Baby z prośbą, ażeby Ali Baba natychmiast przyszedł do pałacu. Ali Baba przyszedł i Amina do niej rzekła: dzisiaj z rana Kasim poszedł do lasu po skarby zaklęte. Dotąd nie wrócił do domu. Boję się, że mu się coś złego przytrafiło. Jestem bezradna i nie wiem, co robić. Może ty mi dasz dobrą radę? Ali Baba odpowiedział: zaczekajmy do rana. Jeżeli jutro z rana Kasim do domu nie wróci, pójdę sam do lasu na zwiady. Nazajutrz z rana Kasim, ma się rozumieć, nie wrócił. Wówczas Ali Baba z dwoma mułami pośpieszył do lasu. Szedł ani długo, ani krótko, jeno tyle, ile mu właśnie iść wypadło. Z niepokojem w sercu zbliżył się do skały i czterowiersz zaklęty w głos wypowiedział. Brama Sezamu roztwarła się na oścież i Ali Baba wraz z mułami wszedł do wnętrza. Jakże się przeraził, gdy tuż u wejścia w tęczowym świetle jaskini ujrzał zwłoki swego brata, rozcięte mieczem na czworo. Ali Baba załamał ręce i długo stał nad zwłokami brata, smutny i nieruchomy. Trzeba jednak było śpieszyć się z powrotem do niespokojnej Aminy. Ali Baba wszystkie cztery części zwłok nieszczęśliwego Kasima ukrył w czterech workach, objuczył workami swe muły i wyszedł z Sezamu. Po drodze narwał gałęzi i gałęźmi worki zasłonił. Wkrótce przybył do pałacu Kasima. Morgana otworzyła mu drzwi i rzekła: czy bez Kasima wracasz?
Bez Kasima, odpowiedział Ali Baba.
A co masz w oczach? Spytała Morgana, przyglądając się zapłakanym oczom Ali Baby.
Łzy,
rzekł Ali Baba.
A co masz w ustach? Spytała znowu Morgana.
Złe wieści,
odparł Ali Baba.
A co masz w workach? Spytała wreszcie Morgana.
Zwłoki mego brata,
szepnął Ali Baba.
Morgana smutnie spojrzała na worki i rzekła: muszę swoją panią zawiadomić o śmierci jej męża.
Ali Baba na to odpowiedział: uprzedź Aminę, żeby nie płakała głośno po stracie męża, bo mogą posądzić albo ją, albo mnie o zamordowanie Kasima. Nikt bowiem nie domyśla się, z jakiego powodu Kasim tak nagle i niespodzianie utracił życie. A chociaż według naszych perskich zwyczajów żona, której mąż umarł, powinna bardzo głośno płakać, zawodzić i krzyczeć, wszakże prawdziwy smutek nie wymaga głośnych skarg, zawodzeń i krzyków. Niech więc płacze po cichu, tak jak ja płakałem.
Morgana poszła do Aminy i powtórzyła jej słowa Ali Baby, a potem wróciła do drzwi i rzekła: już uprzedziłam o wszystkim moją panią, możesz więc wejść do pałacu ze zwłokami Kasima. Ali Baba wziął na plecy dwa worki, a dwa drugie wzięła Morgana i oboje w milczeniu weszli do pałacu. W pałacu był jeden pokój zupełnie ciemny, bez okien. Morgana w tym ciemnym pokoju złożyła zwłoki Kasima i rzekła: słońce należy się żywym, a ciemność umarłym. Niech pan mój spoczywa w ciemności dopóty, dopóki nie pochowamy go na cmentarzu. Tam będą mu śpiewały ptaki i szumiały drzewa, bo i umarli lubią szum drzew i śpiew ptaków. Amina weszła do ciemnego pokoju i pochyliwszy się nad zwłokami męża, płakała po cichu, aby jej nikt prócz Boga nie słyszał. Ponieważ Morgana była mądra, więc postanowiła uchronić Aminę i Alibabę od podejrzeń ludzkich i wytłumaczyć ludziom nagłą i niespodziewaną śmierć Kasima. W tym celu pobiegła zaraz do apteki i rzekła do aptekarza: panie aptekarzu, przychodzę po pigułki, które się daje ludziom beznadziejnie chorym. A któż to jest beznadziejnie chory? Spytał aptekarz. Mój pan Kasim, odparła Morgana. Aptekarz dał jej pigułki i kiwając głową rzekł: niech pan twój zażyje tych pigułek, ale wątpię, aby mu pomogły. Kto jest beznadziejnie chory, temu żadne pigułki nie pomogą. Morgana wzięła pigułki i wyszła z apteki. W kilka godzin potem znów do apteki wróciła. Panie aptekarzu, rzekła płacząc, przychodzę po proszki, które się daje konającym. A któż to jest konający? Spytał aptekarz. Mój pan, Kasim, rzekła Morgana. Aptekarz dał jej proszki i kiwając głową powiedział: niech twój pan zażyje tych proszków, ale wątpię, aby mu pomogły. Kto jest konający, temu żadne proszki nie pomogą. Morgana wzięła proszki i wyszła z apteki. Tymczasem po całym mieście zaczęły krążyć pogłoski, że Kasim jest beznadziejnie chory. Potem rozeszły się nowe wieści, że Kasim jest konający. Wszyscy wyczekiwali śmierci Kasima. Toteż nikt się nie zdziwił, kiedy wieczorem Amina i Morgana zjawiły się na krużganku pałacowym, głośnym płaczem obwieszczając według obyczajów perskich śmierć Kasima. W ten sposób dzięki Morganie nikt nie podejrzewał ani Aminy, ani Alibaby o morderstwo Kasima. Wszakże zwłoki Kasima były pocięte na czworo. Trzeba więc było tak urządzić, aby podczas pogrzebu nikt tego nie zauważył. Morgana poszła do baby Mustafy, który był łataczem starych butów i miał swój sklepik na samym końcu miasta. Baba Mustafa siedział w swym sklepiku z dratwą w ręku i łatał buty. Łatając zaś buty, śpiewał: dratwa moja buty łata, a ja wciąż o skarbach marzę. Kto mi w rękę da dukata, temu zrobię, co rozkaże. Morgana, słysząc tę piosenkę, podbiegła z tyłu do baby Mustafy i zawołała: babo Mustafo, nie oglądaj się za siebie, jeno wyciągnij ku mnie rękę. Baba Mustafa, nie oglądając się, wyciągnął rękę i rzekł: oto moja ręka, a oto mój dukat, odrzekła Morgana, wsuwając mu do ręki dukata. Pewno chcesz ode mnie jakiejś tajemniczej i osobliwej przysługi? Spytał baba Mustafa. Chcę, odpowiedziała Morgana. Czy nie wolno mi się odwrócić i spojrzeć na ciebie? Spytał znowu baba Mustafa. Nie, nie wolno, zawołała Morgana. Nie powinieneś wiedzieć, kto jestem. Baba Mustafa, nie odwracając się, zaśpiewał: dratwa szyje, piosnka dzwoni, świecą gwiazdy, pachną kwiaty. Dobry jeden dukat w dłoni, ale lepsze dwa dukaty. I baba Mustafa znów wyciągnął rękę. Morgana włożyła mu do ręki drugiego dukata i rzekła: przyrzecz mi, że zachowasz w tajemnicy to wszystko, o co cię poproszę. Przyrzekam, rzekł baba Mustafa i zaśpiewał znowu. W starym bucie nowe łaty, łata buta nie zeszpeci. Kto już dostał dwa dukaty, temu śni się dukat trzeci. Masz trzeciego dukata, rzekła Morgana, podając dukata babie Mustafie. Teraz jestem na twoje rozkazy, zawołał baba Mustafa. Otóż, rzekła Morgana, wstań i idź prosto przed siebie za miasto. Ja zaś pójdę za tobą tak, jakbyś mnie nie widział. Gdy dojdziesz do pierwszego drzewa za miastem, zatrzymaj się, a ja ci wówczas oczy chustką przewiążę i zaprowadzę do jednego domu. Gdy zaś wejdziemy do wnętrza owego domu, powiem ci, co dalej czynić należy. Nie zapomnij zabrać z sobą dratwy i nici. Baba Mustafa wziął dratwę i nici i poszedł prosto przed siebie. Morgana kroczyła w ślad za nim. Baba Mustafa zatrzymał się w cieniu pierwszego drzewa za miastem. Morgana podeszła do niego z tyłu, zawiązała chustką oczy, wzięła go za rękę i zaprowadziła do pałacu Kasima, do ciemnego pokoju, w którym znajdowały się zwłoki jej pana. Tam Morgana zdjęła chustkę z oczu baby Mustafy. Pokój był tak ciemny, że baba Mustafa nie widział Morgany i spytał się: co mam teraz czynić? Morgana zawczasu złożyła w całość wszystkie cztery części zamordowanego Kasima, więc podeszła z babą Mustafą do zwłok i powiedziała: zszyj te cztery części w jedną całość. Baba Mustafa spełnił jej żądanie. Wtedy Morgana znów mu oczy chustką przewiązała, wyszła z nim z pałacu, odprowadziła go do pierwszego drzewa za miastem i rzekła: stój tu pod drzewem i czekaj, aż odejdę tak daleko, abyś mnie nie mógł zobaczyć. Wówczas ci krzyknę hop, hop, na znak, że możesz chustkę zdjąć z oczu. Ile razy krzykniesz mi hop, hop? Spytał baba Mustafa. Dwa razy, odrzekła Morgana. Za każde hop musisz mi zapłacić dukata, zauważył baba Mustafa, który był bardzo chciwy na pieniądze. Morgana dała mu jeszcze dwa dukaty i pobiegła w stronę pałacu. Gdy była już daleko, zawołała: hop, hop! Baba Mustafa zdjął chustkę z oczu, ale już nie zobaczył Morgany. Wrócił natychmiast do swego sklepiku, podzwaniając dukatami. Nazajutrz z rana odbył się pogrzeb Kasima. Po pogrzebie Amina prosiła Alibabę i Zobejdę, aby zamieszkali z nią razem w pałacu, gdyż nie chciała żyć samotnie. W końcu po dniach kilku Amina tak pokochała Alibabę i Zobejdę, że podarowała im swój pałac. Alibaba stał się bogaczem, bo posiadał pałac i dukaty, które zdobył w czasie pierwszego pobytu w Sezamie. Pewnego dnia zbójcy wrócili do Sezamu i zatrwożyli się bardzo, nie znalazłszy w swej jaskini zwłok Kasima. – Panowie zbójcy – rzekł kapitan, zalany tajemniczym i tęczowym światłem jaskini. Nieobecność w naszej kryjówce zwłok zabitego przeze mnie człowieka świadczy o tym, że albo jego przyjaciel, albo krewny zna zaklęty czterowiersz. Dzięki znajomości tego czterowiersza wszedł do Sezamu i zabrał te zwłoki, aby je pochować na cmentarzu. Innym sposobem nie mógłby się do Sezamu przedostać. Musimy więc zabić tego człowieka, aby nikt nie posiadał naszej tajemnicy. Dopóki on żyje, nie możemy być pewni ani naszych skarbów, ani naszego życia. Jeden z was, panowie zbójcy, powinien odważyć się na udanie się do miasta, ażeby tam odszukać naszego wroga i zawiadomić nas o miejscu jego pobytu. Wówczas wkroczymy do miasta całą zgrają i wroga naszego zabijemy. Słowa kapitana sprawiły wielkie wrażenie na zbójcach. Sumienie ich było obarczone taką niezliczoną ilością zbrodni i kradzieży, że żaden z nich nie śmiałby wejść do miasta, gdzie zewsząd czyhało niebezpieczeństwo. W mieście mogli wykryć obecność zbójcy, oddać go pod sąd i ukarać. Dlatego też zbójcy zamyślili się głęboko i milczeli, poruszając z lekka wąsami i gładząc ręką olbrzymie brody. Nareszcie jeden z nich, młody Alof, wystąpił naprzód, wsparł się łokciem o pień malachitowy i zawołał: bracia zbójcy, jestem młody i silny, nie znam strachu ani lęku, kocham was i kocham Sezam, w którym się wychowałem od dziecka. Sezam jest moją ojczyzną, a wy jesteście moimi braćmi. Chętnie poświęcę swe życie dla was i dla Sezamu. Pójdę do miasta i mam nadzieję, że znajdę naszego wroga. Jeśli nie znajdę, niech sam kapitan głowę mi mieczem odrąbie. Jeśli nie znajdziesz, niech sam kapitan głowę ci mieczem odrąbie, powtórzyli zbójcy chórem. kapitan położył dłoń na ramieniu Alofa i rzekł: idź do miasta, Alofie, i wróć do nas z dobrą nowiną. Pamiętaj, że śmierć cię czeka z mej ręki w razie, jeśli ci się wyprawa nie uda. Właśnie już wieczór zapada, więc łatwiej ci będzie i bezpieczniej wejść do miasta wieczorem niż przy dziennym świetle. Alof skłonił się kapitanowi i wyruszył do miasta. Pierwszym sklepikiem, który Alof, podchodząc do miasta, zobaczył, był sklepik baby Mustafy. Baba Mustafa, jak zazwyczaj, siedział z dratwą w ręku i łatał buty. Alof podszedł do niego i rzekł: co robisz, dobry człowieku? Baba Mustafa zaśpiewał w odpowiedzi: łatam obuwie, sam z sobą mówię, sam z sobą gadam i piosnki składam. Alof pochylił się nad nim i rzekł z udanym współczuciem: o, już wieczór zapada, a ty wciąż jeszcze ślęczysz nad robotą? Możesz sobie oczy nadwyrężyć. Dziwię się, że pomimo starości potrafisz po ciemku buty łatać. Baba Mustafa uśmiechnął się chełpliwie i odpowiedział: nie oddałbym swoich oczu za twoje, chociaż jesteś młodszy. Niedawno w zupełnie ciemnym pokoju zszywałem zwłoki jakiegoś nieszczęśliwca porąbanego na czworo. Zszyłem tak zręcznie i tak dokładnie, że nikt by nawet szwów nie rozpoznał. Mam oczy sowie, widzę po ciemku. Posłyszawszy te słowa, zbójca drgnął z radości, ale pohamował swoje wzruszenie i powiedział: to bardzo rzadki wypadek, ażeby czyjekolwiek zwłoki były porąbane na czworo. Jakże się nazywał ów nieszczęśliwiec? Albo ja wiem, odparł baba Mustafa. Przypomnij sobie, szepnął zbójca i położył przed babą Mustafą dukata. Baba Mustafa dukata schował do kieszeni i rzekł: kto nie widział nic zgoła, ten przypomnieć nie zdoła. Historia to zaklęta, pamięć jej nie pamięta, wspomnienie nie wspomina. Przyszła do mnie dziewczyna, stanęła za plecami, płaciła dukatami. Uszy moje ją słyszały, ale oczy nie widziały. Gdy noc błysła na niebie, kazała iść przed siebie. Tuż za miastem, na lewo, gdzie pierwsze stoi drzewo, przewiązała oczy chustą i wiodła mnie w przestrzeń pustą, aż zawiodła pokryjomu do nieznanego domu. W tym zaś domu mrok głęboki i pocięte w czworo zwłoki. Wziąłem dratwę, wziąłem nić i zacząłem trupa szyć. Szyłem chwacko z całych sił, ale nie wiem, kto to był. Alof znów dał dukata babie Mustafie i powiedział: jeśli mi nie odmówisz swojej pomocy, nie pożałuję ci dukatów. Tak mnie twoje opowiadanie zaciekawiło, że chciałbym koniecznie ów dom tajemniczy odnaleźć. Baba Mustafa odpowiedział mu na to: chętnie bym ci w tym dopomógł, bo widzę, że jesteś hojny i dukatów nie żałujesz, ale nie wiem, jak to uczynić. Nie znam ani dziewczyny, która do mnie przyszła, ani drogi, po której mnie prowadziła, ani domu, do którego mnie wiodła, ani trupa, którego zszywałem. Wiem tylko, że dziewczyna była przebiegła, droga krótka, dom ciemny, a trup porąbany na czworo. Zamyślił się Alof i po chwili rzekł: masz słuszność, że dziewczyna była przebiegła. To też powinniśmy być przebieglejsi od niej. Pójdź ze mną za miasto, aż do owego drzewa, gdzie przebiegła dziewczyna przewiązała ci oczy chustą. Pod tym samym drzewem przewiąże ci oczy chustą, a może ci się uda w ten sposób po omacku i na oślep dojść do tego samego domu. Alof znów dał dukata babie Mustafie i obydwaj natychmiast wyruszyli w drogę. Doszli wkrótce do pierwszego drzewa za miastem. Alof przewiązał babie Mustafie oczy chustą i rzekł: staraj się teraz przypomnieć sobie kierunek, w którym szedłeś razem z dziewczyną. Dobrze, odpowiedział baba Mustafa. Ja będę się starał iść w tym samym kierunku, ty zaś ile razy w drodze przystanę. By kierunek przypomnieć, kładź mi do ręki dukata dla tym lepszego przypomnienia. Alof się na to zgodził i baba Mustafa z zawiązanymi oczyma zaczął kroczyć po drodze, zgadując coraz wyraźniej kierunek do pałacu Kasima, w którym teraz mieszkał Ali Baba. Można było pomyśleć, że się bawią w ciuciu babkę. Baba Mustafa co chwila niemal zatrzymywał się i mówił: znów zapomniałem kierunku, daj mi prędzej dukata, bo w przeciwnym razie nie przypomnę sobie dalszej drogi. Otrzymawszy dukata, baba Mustafa szedł dalej i w końcu zatrzymał się przed samym pałacem Ali Baby. Zdaje mi się, żeśmy doszli do owego domu, rzekł baba Mustafa. Alo zdjął mu chustkę z oczu i powiedział: wracaj teraz do swego sklepiku i nikomu nic nie mów o tym, co zaszło. Baba Mustafa, brzęcząc dukatami, udał się z powrotem do swego sklepiku, a Alof wyjął z kieszeni kredę i kredą naznaczył próg domu, żeby go potem poznać. Zadowolony z udanej wyprawy, wyszedł z miasta i skierował kroki wprost do lasu, ażeby o wszystkim zawiadomić kapitana i swoich towarzyszy. Gdy Alof się oddalił, Morgana, wracając z miasta do pałacu, spostrzegła na progu biały znak, którego dawniej nie było. Morganę ten znak bardzo zastanowił, a nawet zaniepokoił. Kto zrobił ten znak i w jakim celu? Pomyślała mądra Morgana. Czy dla psoty, czy dla jakichś innych zamiarów? Jeśli nie dla psoty, to tylko dlatego, aby dom naznaczony kredą od innych domów odróżnić. A w takim razie zrobił to jakiś człowiek obcy, który nie zna miasta ani domów znajdujących się w naszym mieście. Jeśli zaś dom kredą naznaczył, to z pewnością ma jakieś złe zamiary względem tego domu. Trzeba więc uczynić tak, aby ów obcy człowiek nie mógł domu po znaku kredowym rozpoznać. I Morgana przykucnęła pod progiem, aby znak kredowy zetrzeć. Lecz nagle wstała i rzekła sama do siebie: byle głupiec wpadłby na taką samą myśl, na jaką ja wpadłam przed chwilą. Nic łatwiejszego jak znak kredowy zetrzeć. Wolę obmyśleć trudniejszy sposób pogmatwania zamiarów owego nieznanego mi człowieka. Oto naznaczę kredą progi kilku innych sąsiednich domów. Wówczas nikt nie potrafi naszego domu od sąsiednich po znaku kredowym odróżnić. Morgana kupiła natychmiast w sklepie kawałek kredy i wyrysowała na progach domów sąsiednich takie same znaki kredowe. O północy zbójcy zbliżyli się do miasta z Alofem na czele. Alof miał im wskazać dom Ali Baby. Oni zaś zamierzali wszystkich mieszkańców tego domu wymordować, a dom spalić. Domyślili się bowiem, że w tym właśnie domu mieszka ich wróg, który zna zaklęty czterowiersz i który wyniósł z jaskini Sezamu zwłoki Kasima. Kapitan kazał zbójcom czekać pod miastem, a sam z Alofem poszedł wprost do owej dzielnicy, gdzie znajdował się dom kredą naznaczony. Alof szedł przodem, a kapitan za nim. Kapitan rzekł po cichu: jak to dobrze, żeś dom kredą naznaczył. Po znaku kredowym łatwo dom poznać. Szczęśliwa myśl przyszła ci do głowy. Alof, zadowolony z pochwały kapitana, uśmiechnął się i powiedział: nie jestem zarozumiały, ale każdy mi przyzna, żem postąpił mądrze. Łataczowi butów przewiązałem oczy chustą i kazałem mu całą drogę po omasku i na oślep odnaleźć. Dom zaś naszego wroga naznaczyłem kredą tak, że nie możemy teraz pomylić się, ani też nie mamy potrzeby długo szukać tego domu. Byli już właśnie w tej dzielnicy, gdzie stał pałac Ali Baby. Alof podszedł do jednego z domów, zobaczył znak kredowy na progu i szepnął do kapitana: spójrz, kapitanie, oto jest znak kredowy. Tu, w tym domu mieszka nasz wróg. Kapitan spojrzał na znak kredowy i z wdzięcznością uścisnął dłoń Alofa. Wróćmy teraz do naszych towarzyszy, rzekł kapitan, i razem z nimi napadniemy na ten dom. Poszli więc z powrotem, lecz przechodząc koło następnego domu, kapitan zatrzymał się nagle i zawołał: cóż to znaczy, Alofie? Na progu tego domu widzę taki sam znak kredowy. Alof spojrzał na znak kredowy i sam zbladł jak kreda. Nie rozumiem, skąd się wziął ten drugi znak? Szepnął, spuszczając oczy.
Przysięgam ci, kapitanie, żem naznaczył jeden tylko dom. Kapitan nic nie odpowiedział i poszedł dalej, ale po chwili znów się zatrzymał koło innego domu i znów zawołał: Alofie, widzę trzeci znak na progu innego domu. Alof pochylił głowę i milczał. Wiedział, że go czeka śmierć z ręki kapitana. Kapitan tymczasem spostrzegł inne znaki kredowe na innych domach i rzekł: Któryż z tych domów jest domem naszego wroga? Przecież nie możemy tych wszystkich domów spalić i wszystkich mieszkańców wymordować. Kapitanie, szepnął Alof, myślałem, że jestem mądry i przebiegły, ale widocznie jest ktoś mądrzejszy i przebieglejszy ode mnie. Nie wiem, kto naznaczył inne domy kredą. To jedno wiem tylko, żem obietnicy swojej nie spełnił i wroga naszego nie odnalazłem. Chętnie więc głowę swoją pod miecz oddam, gdyż na karę śmierci zasłużyłem. Nic kapitan na to nie odpowiedział. Jeno kroku przyspieszył, aby jak najprędzej wraz ze zbójcami do Sezamu wrócić. Zbójcy pod miastem czekali na dalsze rozkazy kapitana i marzyli o tym, że się zemszczą na swoim wrogu. Lecz kapitan zbliżył się do nich ponury z wielkim marsem na czole. Alof w milczeniu szedł za kapitanem. Panowie zbójcy, rzekł kapitan, groźnie poruszając wąsami, wyprawa nasza nie udała się i musimy co prędzej wracać do lasu, ażeby śmiercią ukarać Alofa. Wszyscy milcząc wyruszyli w drogę powrotną do lasu. Późną nocą stanęli przed Sezamem. Kapitan zawołał: Jest tu brama w skale i są czary w bramie. Ku swej własnej chwale otwórz się, Sezamie! Sezam się otworzył i kapitan ręką dał znak Alofowi, ażeby wszedł pierwszy do jaskini. Alof dumnie podniósł głowę, mężnie spojrzał na kapitana i wszedł pierwszy. Za nim weszli inni zbójcy, smutni i zamyśleni. Za zbójcami wszedł kapitan i brama Sezamu natychmiast zamknęła się za nimi. We wnętrzu Sezamu jak zawsze panowało światło tęczowe. Zbójcy ustawili się szeregiem po obu stronach jaskini. Kapitan rozkazał Alofowi stanąć pośrodku. Alof stanął dumnie i śmiało. Widać było, że nie lęka się ani śmierci, ani miecza. Kapitan właśnie obnażył miecz i zawołał: Przyrzekliśmy sobie nawzajem, że ten, komu wyprawa na wroga się nie uda, zginie od miecza. Czy pamiętasz, Alofie, to przyrzeczenie? Pamiętam, odrzekł Alof spokojnie, i chcę zginąć od miecza. Wówczas zbójcy zaczęli chórem szeptać do kapitana: Zlituj się nad Alofem, przebacz Alofowi. Alof dumnie się wyprostował i zawołał: Nie znoszę litości, nie przyjmuję przebaczenia. Przyrzekliśmy sobie nawzajem ukarać śmiercią tego, kto wroga odnaleźć nie potrafi. Nie tylko ja kapitanowi, lecz i kapitan mnie dał to samo przyrzeczenie. Ja obiecałem umrzeć własnowolnie, on zaś obiecał zabić mnie własnoręcznie. Słowa raz danego łamać nie wolno. Niechże więc kapitan spełni swoje przyrzeczenie. Słysząc to, zaklęte brylanty wyskoczyły ze swoich szkatuł i potoczyły się do stóp Alofa, ażeby w ten sposób uczcić jego dumę i odwagę. Topazy i rubiny wpełzły mu na piersi, na ramiona i na ręce i ułożyły się na ramionach i na piersiach w cudowne wzory, a na palcach w drogocenne sygnety, bo chciały go na śmierć przystroić i przeozdobić po królewsku. Pnie malachitowe podbiegły ku niemu, żeby się z bliska przyjrzeć jego odwadze i dumie. Wówczas kapitan podniósł miecz do góry i rzekł: Złóż głowę na pniu malachitowym. Żegnaj, kapitanie, żegnajcie bracia zbójcy i ty żegnaj, zaklęty, cudowny, tajemniczy Sezamie. Tak zawołał Alof i złożył głowę na pniu malachitowym. Miecz błysnął i świsnął w powietrzu i głowa Alofa stoczyła się z pnia malachitowego na czarodziejską ziemię Sezamu.
W tej chwili turkusy, które wdrapały się na sam wierzchołek drzewa koralowego, ażeby stamtąd oglądać śmierć śmiałego Alofa, z brzękiem pospadały na ziemię niby łzy. Zbójcy stali w milczeniu. Nikt się nie poruszył, nikt słowa nie śmiał powiedzieć. Kapitan zmarszczył brwi i długo patrzył na własny miecz krwią ociekający. Upłynęło czasu ani mało, ani wiele, jeno tyle właśnie, ile upłynęło. Kapitan pierwszy poruszył się i przemówił.
Panowie zbójcy, wróg nasz dotąd żyje i każdej chwili może się przedostać do naszej zaklętej jaskini. Jest on przebiegły i trudno dać sobie z nim rady. Z jego to przyczyny Alof zginął od miecza w waszych oczach. Tak zginie każdy, kto nie potrafi spełnić wziętego na siebie obowiązku. Któż z was, panowie zbójcy, odważy się teraz pójść na poszukiwanie wroga?
Wszyscy milczeli, patrząc na ściętą głowę Alofa. Wreszcie wystąpił naprzód jeden ze zbójców, któremu było na imię Achmet, i rzekł:
wiem, jaka mnie czeka kara w razie, jeśli mi się wyprawa nie uda, mimo to chcę iść do miasta, aby wroga wytropić. Kochałem Alofa i pragnę zemścić się na owym człowieku, który był powodem śmierci Alofa.
Idź więc natychmiast do miasta, rzekł kapitan, i pamiętaj, że miecz mój głowę ci zetnie, jeśli nie uda ci się twoja wyprawa.
Achmet pokłonił się kapitanowi i wyszedł z Sezamu wprost do miasta. Pierwszym sklepikiem, który Achmet, zbliżając się do miasta, zobaczył, był sklepik baby Mustafy. Achmet natychmiast podszedł do baby Mustafy, dał mu 10 dukatów i kazał się prowadzić do owego domu, gdzie baba Mustafa zszywał zwłoki człowieka porąbanego na czworo. Poszli razem za miasto, do pierwszego drzewa. Achmet przewiązał chustą oczy babie Mustafie i baba Mustafa znów trafił z przewiązanymi oczyma do domu Ali Baby. Achmet naznaczył drzwi domu czerwonym ołówkiem, ale zrobił znak bardzo mały, żeby trudno było go dostrzec. Zadowolony ze swego pomysłu, udał się w drogę powrotną do Sezamu. Właśnie w tym czasie Morgana, wracając z miasta do pałacu, stanęła przy drzwiach i pomyślała: na pewno ów człowiek, który próg pałacu kredą naznaczył, zobaczył już takie same znaki na innych domach i, żeby uniknąć pomyłki, zrobił teraz inny znak w innym miejscu naszego domu. Domyślam się nawet, że zrobił znak innego koloru i taki mały, żeby go trudno było spostrzec. Morgana zaczęła uważnie przyglądać się drzwiom pałacu. Po chwili rzeczywiście znalazła na drzwiach mały czerwony znak. Kupiła natychmiast w sklepie czerwony ołówek i zrobiła na drzwiach sąsiednich domów takie same małe czerwone znaki. Nazajutrz w nocy zbójcy znów przywędrowali do miasta. Wszyscy zatrzymali się pod miastem, kapitan zaś wraz z Achmedem poszli do miasta, aby dom czerwonym ołówkiem naznaczony odnaleźć. Achmed szeptem mówił do kapitana: nie jestem zarozumiały, ale każdy mi chyba przyzna, żem postąpił mądrze i przebiegle. Każdy z łatwością mógł zgadnąć, że Alof swój znak zrobił kredą, bo kreda się osypuje i nie przylega mocno do drzewa lub do kamienia. Ale chyba nikt nie zgadnie, że ja swój znak czerwony zrobiłem ołówkiem, a nie farbą. To też, gdyby nasz wróg zupełnie podobne znaki farbą na drzwiach innych domów zrobił, zawsze potrafię odróżnić ołówek od farby i w ten sposób poznam naszego wroga. Kapitan nic mu na to nie odpowiedział i szli dalej w milczeniu. Wreszcie Achmed zatrzymał się koło jednego domu i szepnął:
oto jest dom naszego wroga. Widzę bowiem wyraźnie na drzwiach znak od czerwonego ołówka. Kapitan nic Achmedowi nie odpowiedział, jeno zbliżył się do sąsiedniego domu i milcząc wskazał palcem taki sam znak na drzwiach.
Achmed zaczął się uważnie przyglądać znakowi, a kapitan po chwili rzekł:
Jakże ci się zdaje, Achmedzie? Jestże to znak od farby czy od czerwonego ołówka?
Od czerwonego ołówka, szepnął Achmed i poczerwieniał od wstydu i od gniewu. Tymczasem kapitan po kolei zbliżał się do innych domów i milcząc wskazywał Achmedowi na drzwiach takie same znaki czerwonym ołówkiem zrobione. Achmed głowę zwiesił na piersi i rzekł: Myślałem, że jestem mądry i przebiegły. Widocznie jest ktoś mędrszy i przebieglejszy ode mnie. Oddam głowę pod miecz tak samo chętnie i tak samo odważnie jak Alof, którego kochałem najwięcej ze wszystkich braci zbójców. Kapitan milczał i tylko wąsami gniewnie poruszał. Wyprawa znów się nie udała. Zbójcy wrócili do Sezamu i kapitan własnoręcznie swoim mieczem ściął głowę Achmedowi. Zbójcy smutnie patrzyli na dwie głowy swych braci. Liczba ich zmniejszyła się o dwóch śmiałych i odważnych młodzieńców. Toteż wszyscy chórem mruczeli pod wąsami. Jest nas 38, jest nas 38, jest nas 38. Kapitan spojrzał na zbójców i tak do nich powiedział: Widzę, że jesteście odważni, ale brak wam przebiegłości. Potraficie mężnie ginąć, ale nie potraficie chytrze postępować. Już dwóch z was próbowało wyśledzić naszego wroga i żaden nie umiał tego uczynić. Obydwaj zginęli od miecza, jak przystało rycerzom, którzy cenią swój honor i nie chcą słowa raz danego złamać. Nie mogę jednak pozwolić na to, abyście ginęli wszyscy po kolei. Tym więc razem sam pójdę do miasta na poszukiwanie wroga. Wy zaś zostańcie w Sezamie i wyczekujcie cierpliwie mego powrotu. I kapitan sam poszedł do miasta. Trafił od razu do sklepiku baby Mustafy. Dał mu 20 dukatów i kazał się prowadzić do tajemniczego domu, w którym baba Mustafa zszywał zwłoki człowieka porąbanego na czworo. Baba Mustafa z zawiązanymi chustą oczami zaprowadził go wprost do pałacu Ali Baby. Kapitan żadnych znaków ani na progu, ani na drzwiach nie zrobił, tylko za to tak długo przyglądał się pałacowi, że zapamiętał go dokładnie i mógł z łatwością od innych domów odróżnić. Gdy poczuł, że już pałac dość mocno utkwił mu w pamięci, wrócił do Sezamu i rzekł do zbójców: Znak zrobiony kredą lub ołówkiem może mnie zawieść, ale pamięć nigdy mnie nie zawiedzie. Pałac naszego wroga noszę teraz w pamięci. Nauczyłem się go na pamięć tak dobrze, jak pacierza. Poznam go zawsze i w dzień, i w nocy, i podczas pogody, i podczas burzy. Ponieważ jednak wróg nasz jest przebiegły, więc i my musimy z nim przebiegle postępować. Długo myślałem nad tym, jakim sposobem mamy wroga w ręce nasze pochwycić, aż wreszcie obmyśliłem sposób najlepszy. Słuchajcie więc uważnie, co wam teraz powiem. Jeden z was pójdzie na targ, przyprowadzi mi 19 mułów i każdego muła objuczy 2 miechami skórzanymi. Wszystkich więc miechów będzie 2 razy po 19, czyli 38. Są to miechy, w których zazwyczaj kupcy przewożą oliwę z miasta do miasta. Miechy te są tak olbrzymie, że człowiek może się w takim miechu zmieścić, skuliwszy się odpowiednio. Otóż każdy z was ukryje się w takim miechu, a ponieważ jest was beze mnie 37, miechów zaś mamy 38, więc ostatni miech, 38, napełnię oliwą. Objuczę tymi miechami grzbiety 19 mułów, po 2 miechy na każdym mule i pójdę z nimi do miasta, przebrany za kupca oliwy. Jeżeli ktokolwiek zażąda ode mnie oliwy, pokażę mu 38 miech napełniony oliwą. Przechodząc koło pałacu naszego wroga, zatrzymam się, zapukam do drzwi i poproszę o gościnę i nocleg.
ponieważ obyczaj perski nakazuje każdemu przyjmować przechodniów i udzielać im noclegu, więc wróg nasz chętnie mnie wpuści do swego pałacu, a muły każe wprowadzić na podwórze. Gdy wszyscy w pałacu zasną, zbliżę się do okna i rzucę kamykiem przez okno tak, żeby kamyk trafił w miech skórzany. Będzie to znak, abyście z miechów wyszli, wdarli się do domu i zamordowali wszystkich mieszkańców. Potem dom spalimy i uciekniemy do lasu. Zbójcy byli zachwyceni pomysłem kapitana i podziwiali jego mądrość. Nazajutrz z rana jeden z nich, przebrany za chłopa, poszedł na targ i przyprowadził 19 mułów objuczonych skórzanymi miechami. Gdy wieczór nadszedł, zbójcy ukryli się w miechach. Kapitan 38 miech napełnił oliwą, przebrał się za kupca i pognał muły do miasta. Przechodząc koło pałacu Alibaby, zatrzymał się i do drzwi zapukał. Alibaba drzwi otworzył i zobaczywszy nieznajomego kupca, zapytał: czego życzysz sobie, dobry człowieku? Kapitan pokłonił się i odpowiedział: idę z dalekiej krainy, nie odmów mi gościny. Jestem znużony drogą, ledwo poruszam nogą. Jutro z rana co żywo na targ pójdę z oliwą, a dziś noc już zapada. Wicher szumi i gada, strachy chodzą po borze, a zmory po jeziorze. Wszakże jesteś bogaty, wpuść mnie do swej komnaty. Nie zawadzę nikomu, nocując w twoim domu. Wejdź do mego domu i przenocuj, rzekł Alibaba. Chętnie udzielę ci gościny, muły zaś twoje każę wprowadzić na podwórze tak, że przez okno pokoju będziesz mógł pilnować swoich skarbów. Ile mułów masz ze sobą? 19, odrzekł zbójca. A ile miechów z oliwą? Spytał Alibaba. 38, odpowiedział zbójca. Czy wszystkie pełne? Pełne. Ciężko zapewne było twoim mułom wlec miechy pełne oliwy. Odpoczniesz więc ty i twoje muły. Alibaba natychmiast kazał zagnać do podwórza wszystkie muły, a sam z kupcem wszedł do pokoju. Morgana podała jedzenie, aby gościa nakarmić. Alibaba zaś rozmawiał z nim o rozmaitych krajach, które kupiec zwiedził. Zapewne dużo cudów i dziwów widziałeś w tych krajach. Widziałem dziwy niezbadane, widziałem cuda niesłychane, rzekł zbójca, trafnie udając kupca. Widziałem ryby śpiewające, widziałem ptaki pływające, widziałem drzewa, na których zamiast owoców rosną ludzkie głowy i gdy ktokolwiek chce je zerwać z gałęzi, wołają: nie ruszaj nas, nie tykaj nas, nie zrywaj nas. Widziałem chałupki na kurzych łapkach. Chałupki te same się przenoszą z miejsca na miejsce, uciekają przed obcymi ludźmi, a do swoich własnych mieszkańców biegną na zawołanie jak wierne psy. W tych chałupkach mieszkają czarownice z głowami sowimi i gotują w żelaznych kotłach zupę z macierzanek i kostek nietoperza i z ogonów krecich. Widziałem też zaklętą krainę, gdzie panuje król sen i królewicz półsen. Gdy ludzie tej krainy zasypiają, nad głowami ich widać wyraźnie sny, które im się przyśniły. Sny te są trwałe i nie znikają wcale. Nad ranem zbudziwszy się, każdy bierze swój sen za rękę i prowadzi do olbrzymiego złotego pałacu. Co noc nowe sny się rodzą i co ranek pałac nowymi snami się zapełnia. Sam byłem w tym pałacu i zaznajomiłem się z kilkoma snami. Jeden z nich był zupełnie błękitny i tak mi się podobał, że dotąd śni mi się w nocy i prosi, żebym wrócił do nowego pałacu. Alibaba z zachwytem słuchał opowiadania kapitana i wreszcie powiedział: godzina jest już późna, a ponieważ jesteś zmęczony drogą i oglądaniem tylu cudów, więc nie chcę nadużywać twojej grzeczności i zmuszać cię do nowych opowieści. Życzę ci dobrej nocy i sam też idę spać. Morgana weszła do pokoju, żeby talerze ze stołu uprzątnąć. Ali Baba zwrócił się do Morgany. Morgano, rzekł, jutro, skoro świt, chcę iść do kąpieli. Przygotuj mi dziś jeszcze talerz dobrego rosołu, żebym mógł zaraz po kąpieli pokrzepić się rosołem. Ali Baba wstał, pożegnał gościa i wyszedł. Morgana też wyszła. Kapitan został sam w pokoju. Otworzył okno i wyjrzał na podwórze. Noc była jasna. Księżyc świecił. Muły stały na podwórzu. Światło księżyca połyskiwało na mordach mułów i na skórzanych miechach. Miechy oświetlone srebrnym blaskiem księżyca wyglądały na grzbietach mułów jak wielkie srebrzyste garby. Chłodny nocny wietrzyk chodził po podwórzu. Było cicho dokoła i tajemniczo. Kapitan długo stał w oknie i czekał, aż wszyscy w domu zasną. Tymczasem Morgana zajęta była w kuchni gotowaniem rosołu. Pomagał jej w tym służący Ali Baby, który nazywał się Abdalla. Wkrótce w lampie kuchennej zabrakło oliwy. Płomień pobłękitniał, zachwiał się kilka razy i zgasł. W kuchni zrobiło się ciemno. Morgana rzekła do Abdalli: nie mogę po ciemku gotować rosołu, a w całym domu nie ma oliwy, bo zapomniałam dziś kupić. Jest noc i wszystkie sklepy są już zamknięte. Sama nie wiem, co mam robić. Poradzę ci, co masz robić, odpowiedział Abdalla. W podwórzu stoją muły owego kupca, który u nas nocuje. Na mułach wiszą miechy skórzane. W miechach skórzanych znajduje się oliwa. Weź naczynie, idź na podwórze i zaczerpnij oliwy. Jutro rano powiesz Ali Babie, ile oliwy zaczerpnęłaś, on zaś zapłaci kupcowi za oliwę. Masz słuszność, rzekła Morgana. Wzięła natychmiast naczynie i poszła na podwórze. Kapitan znudził się długim czekaniem w oknie i położył się w ubraniu do łóżka, żeby leżąc wyczekiwać chwili, kiedy wszyscy zasną. Nie widział więc Morgany, która z naczyniem w ręku wybiegła na podwórze. Morgana zbliżyła się do 19 mułów i do 38 miechów, na których świecił się srebrny blask księżyca. Już wyciągnęła rękę z naczyniem do pierwszego z brzegu miecha, aby oliwy zeń zaczerpnąć, gdy nagle z miecha wydobył się szept głuchy. Czy już czas? Morgana natychmiast opuściła rękę z naczyniem i odrzekła takim samym szeptem: nie jeszcze. Morgana zrozumiała, że w miechu znajduje się jakiś zbójca i że kupiec nocujący w domu jest też zbójcą, który chce Ali Babę zamordować. Chciała się jednak przekonać, czy i w innych miechach ukrywają się zbójcy. Domyśliła się bowiem, że zbójcy biorą jej kroki za kroki swego kapitana. Podeszła więc do następnego miecha. Z drugiego miecha też wydobył się głuchy szept: czy już czas? Nie jeszcze, odpowiedziała Morgana. Podchodziła Morgana po kolei do wszystkich miechów i z każdego miecha wydobywał się szept głuchy: czy już czas? Morgana zaś wciąż odpowiadała: nie jeszcze. Tylko ostatni, 38 miech, milczał i nie ozwał się żadnym szeptem. Morgana zajrzała do milczącego miecha i zobaczyła, że pełen jest oliwy. Pobiegła z powrotem do kuchni i zamiast małego naczynia wzięła duże wiadro. Z wiadrem wróciła po oliwę, napełniła je po brzegi, znów pobiegła do kuchni i zagotowała oliwę na ogniu. Gdy oliwa kipieć poczęła, Morgana z wiadrem wrzącej oliwy wysunęła się ciszkiem na podwórze i zbliżyła do pierwszego z brzegu miecha. Podeszła jednak tak cicho, że zbójca w miechu ukryty nie słyszał jej kroków. Morgana uniosła wiadro w górę i wlała wrzącej oliwy do pierwszego miecha. Wrząca oliwa zadusiła pierwszego zbójcę. Morgana podeszła do drugiego miecha i znowu wlała doń wrzącej oliwy. Drugi zbójca natychmiast skonał. Morgana po kolei wlewała wrzącą oliwę do wszystkich 37 miechów, a potem ukryła się w samym kącie podwórza, aby zobaczyć, co teraz kupiec zrobi. Kupiec, a właściwie kapitan zbójców, podszedł właśnie do okna i znów wyjrzał na podwórze. Księżyc świecił coraz mocniej i jaśniej. Muły i miechy skórzane, oświetlone blaskiem księżyca, wyglądały teraz niby wykute ze srebra. Straszno było spojrzeć na muły, bo stały nieruchomo, dźwigając na karkach 37 zmarłych. Ale kapitan nie wiedział o tym, co się przed chwilą stało. Ponieważ wszyscy w pałacu posnęli, więc postanowił zbójcom dać znak, aby wyszli z miechów i napadli na śpiących. Wyjął z kieszeni kamyk i rzucił w pierwszy miech. Nie przypuszczał, że rzuca kamykiem w umarłego. Kamyk z głuchym łoskotem o miech uderzył, ale miech pozostał jak dawniej bez ruchu. Nikt nie wyszedł z głębi miecha. Kapitan po chwili cisnął znowu kamykiem w miech drugi, ale i z drugiego miecha nikt się nie wynurzył. Kapitan rzucił całą garść kamyków we wszystkie miechy naraz, ale na próżno. Umarli nie słyszeli uderzenia kamyków. Nie obchodziły ich już żadne znaki umówione. Obojętni byli na rozkazy swego kapitana. Kapitan zdziwił się i pomyślał: pewno moje zuchy śpią tak mocno, że nic nie słyszą. Muszę sam ich obudzić. Morgana z ciemnego kąta podwórza widziała, jak kapitan wyskoczył na ziemię przez okno i szybko zbliżył się do 19 mułów oświetlonych księżycem. Nietoperze i ćmy nocne latały w jasnym, przezroczystym powietrzu. Kapitan zajrzał do pierwszego miecha i zdrętwiał. Zapach wrzącej oliwy owionął jego twarz wąsatą i brodatą. Nietoperze i ćmy nocne latały w jasnym, przezroczystym powietrzu. Kapitan po kolei zajrzał do wszystkich miechów i zrozumiał, że ktoś wrzącą oliwą zadusił wszystkich zbójów. Długo stał kapitan w pośród 19 swoich mułów. Stał nieruchomy i blady. Myślał o tym, co ma teraz uczynić. Postanowił co prędzej wrócić do Sezamu i tam obmyślić plan zemsty. Przeskoczył przez niski płot podwórza i znikł w mroku nocnym. Muły stały jak dawniej, bez ruchu. Światło księżyca drgało na miechach skórzanych. Nietoperze i ćmy nocne latały w jasnym, przezroczystym powietrzu. Morgana widziała, jak kapitan przeskoczył przez płot i szybkim krokiem oddalił się od pałacu. Pomyślała więc, że niebezpieczeństwo, które groziło Alibabie i całemu domowi, minęło. Była zmęczona. Wróciła do kuchni i, rzuciwszy się na łóżko, zasnęła. Nazajutrz z rana Alibaba wykąpał się w rzece i, wróciwszy do domu, rzekł do Morgany: czyś przygotowała mi rosół, o który cię prosiłem? A jakże? Odpowiedziała Morgana, podając mu rosół. Właśnie niosę rosół, abyś się posilił po kąpieli. Morgana postawiła wazę rosołu na stole. Alibaba zasiadł do stołu i, pijąc rosół, wyjrzał na podwórze przez otwarte okno. Czemuż to muły stoją dotąd na podwórzu? Spytał Morgany. Przecież kupiec miał o świcie wyruszyć na targ ze swoją oliwą. Nie każdy kupiec jest kupcem, odrzekła Morgana. Te miechy skórzane, które widzisz na mułach, są właściwie trumnami. W każdej takiej trumnie skórzanej znajduje się jeden zbójca. Wszystkich więc zbójców było 37. Tylko ostatni, 38 miech, zawierał oliwę. Ów zaś kupiec, który u nas nocował, był kapitanem zbójców i na pewno chciał ciebie zabić. Wytłumacz mi to wszystko, bo nic nie rozumiem, zawołał Alibaba, przestając jeść rosół. Morgana opowiedziała mu wszystko, co się tej nocy stało, a potem dodała: nie chciałam ciebie niepokoić, więc dotąd nie opowiadałam ci o tym, że dwa razy ktoś twój dom naznaczył kredą i czerwonym ołówkiem. Zobaczyłam te znaki i zrobiłam podobne na innych domach, aby w ten sposób pomylić tego, co by chciał twój dom po owych znakach poznać. Teraz jestem pewna, że to owi zbójcy dom twój naznaczyli. Morgano, zawołał Alibaba, uratowałaś mi życie. Pragnę cię za to nagrodzić. Ponieważ jesteś niewolnicą, daruję ci wolność. Od tej chwili jesteś mi wolną i równą. Morgana podniosła oczy pełne łez i szepnęła. Jam ci uratowała życie, tyś mnie obdarzył wolnością. Wolność droższa mi jest niż życie. Nagroda, którą mi dałeś, jest większa stokroć niż moje zasługi. Abdallah sprzątał pokój przyległy i słyszał całą rozmowę. Gdy Ali Baba wyszedł z pokoju, Abdallah zbliżył się do Morgany ze czcią i z podziwem. — Wolna jesteś? — zapytał. — Wolna — odrzekła Morgana głosem wzruszonym. — Cieszysz się? — pytał dalej Abdallah, który był niewolnikiem. — Cieszę się — szepnęła Morgana. — Przyglądam się ja tobie — rzekł Abdallah. I dziwuję się, i nadziwować się nie mogę. To jedno słowo, wolność, zmieniło cię nie do poznania. Stałaś się daleko piękniejsza. Oczy twoje nabrały blasku, głos twój brzmi śpiewniej, a ramiona wznoszą się co chwila, jakby czuły skrzydła na sobie. I Abdallah tak się jej zaczął przyglądać, tak ją podziwiał i tak oczy przy tym rozszerzał, że Morgana w końcu zaśmiała się głośno i wesoło. Tymczasem kapitan wrócił do Sezamu. Czuł się samotny i opuszczony. Kochał bowiem wszystkich zbójców i wszystkich naraz utracił. Usiadł na pniu malachitowym w głębi jaskini i mówił sam do siebie. Samotny muszę kryć się i chować. Już kapitanem nie jestem wcale, bo nie mam zbójców ukrytych w skale i nie mam komu kapitanować. Po dzikich drogach wśród drzew szelestu będę się błąkał nocą i ranem. Zgromadzę nowych zbójców 40, aby znów zostać ich kapitanem. Lecz pierwej zemstę wykonać muszę, a zemsta będzie krwawa i sroga. Klnę się na moją zbójecką duszę, że własnoręcznie zabije wroga. Kapitan głęboko zamyślił się nad tym, jak ma teraz zemstę wykonać. Po chwili przyszła mu do głowy jakaś dobra myśl, bo uśmiechnął się i powiedział: plan, który teraz obmyśliłem, na pewno mi pozwoli zemścić się za moich 37 zuchów. Kapitan przystąpił natychmiast do wykonania swego planu. Zgolił wąsy i brodę, tak że nikt by go poznać nie mógł. Przebrał się za kupca drogocennych kamieni, wziął na plecy worek brylantów, topazów, rubinów i turkusów i poszedł do miasta. Wynajął w mieście sklep na rynku, zapełnił sklep drogocennymi kamieniami i ogłosił w całym mieście, że się nazywa Hussein. Zdarzyło się tak, że obok sklepu Husena znajdował się sklep młodego Sefala, siostrzeńca Alibaby. Matka i ojciec Sefala od dawna umarli. Alibaba bardzo kochał swego siostrzeńca i zdobywszy bogactwa, zbudował dla niego sklep z dywanami. Husen wkrótce zaznajomił się ze swoim sąsiadem i dowiedziawszy się, że jest siostrzeńcem Alibaby, właściciela pałacu, starał się z nim zaprzyjaźnić. Miał bowiem nadzieję, że z pomocą Sefala przedostanie się do pałacu jako jego przyjaciel. Obydwaj tak siebie nawzajem polubili, że Husen miał nawet zamiar namówić Sefala, aby został zbójcą. Lecz odłożył ten zamiar na potem, bo chciał przede wszystkim wykonać zemstę. Nikt nie wiedział o tym, co zaszło w domu Alibaby, bo Morgana kazała zwłoki 37 zbójców pogrzebać w ogrodzie wśród gęstych krzaków. Alibaba żył więc spokojnie, wdzięczny Morganie za wszystko, co dotąd uczyniła. Husen często bardzo zapraszał Sefala do swego mieszkania na uczty sute i wspaniałe. Sefal chciał w końcu i Husena w domu swym uczcić, ale pokoik, w którym mieszkał, był tak mały, że trudno było w nim ucztować. Dlatego też Sefal poszedł pewnego dnia do pałacu swego wuja Alibaby i rzekł: mam przyjaciela bogatego i szlachetnego Husena. Wyprawił dla mnie tyle wspaniałych uczt, że pragnę teraz choćby jedną ucztę z kolei dla niego wyprawić. Pokój mój jest tak mały, że trudno w nim ucztować,
To też chciałem ciebie prosić, abyś wyprawił ucztę dla mego przyjaciela w swoim pałacu. Ali Baba chętnie się na to zgodził i nazajutrz Sefal z Husenem przyszli do pałacu. Gdy wszyscy zasiedli do stołu, Husen nagle powiedział: przepraszam cię, szlachetny wuju, mego przyjaciela, ale nie będę jadł potraw, które dla mnie kazałeś przyrządzić. Czemu? Spytał Ali Baba. Nie jadam wcale soli, odparł Husen, a przypuszczam, że w twoim domu, jak we wszystkich innych, kucharka soli każdą potrawę. Łatwo temu zapobiec, zawołał Ali Baba. Pójdę sam do kuchni i powiem kucharce, aby zrobiła dla ciebie potrawy bez soli. Ali Baba pobiegł do kuchni i rzekł do Morgany: Morgano, przygotuj dla mego gościa potrawy osobno, bez soli. Dlaczego? Spytała Morgana, bardzo zdziwiona tą wiadomością. Dlatego, że gość mój soli nie jada, odpowiedział Ali Baba. Dziwi mnie to bardzo, zawołała Morgana. Soli nie jada się tylko w domu swego wroga, nie zaś w domu przyjaciela. Może ten gość uważa ciebie za swego wroga? Nie, odpowiedział Ali Baba. Gość mój jest przyjacielem wielkim mego siostrzeńca, Sefala. Jest to bogaty, szlachetny kupiec i nadzwyczaj mi się podoba. Dobrze, rzekła Morgana, podam mu potrawy bez soli. Ali Baba wrócił do pokoju, gdzie czekali na niego Husen i Sefal. Po chwili Morgana przyniosła pół miski, pełne wonnego i smacznego jedzenia. Jedne potrawy stawiała przed Ali Babą i Sefalem, a drugie bez soli przed Husenem. Morgana pilnie i badawczo przyglądała się Husenowi i zauważyła od razu nóż ukryty na jego piersiach, bo koniec rękojeści tego noża z lekka przedarł mu ubranie i połyskiwał tak jak mały złoty guzik. Gdy uczta była skończona, Morgana sprzątnęła ze stołu i wyszła. Wówczas Husen postanowił zemstę swoją wykonać. Począł więc pić wino i wołał co chwila: kto mnie lubi, ten ze mną wypije. Chciał bowiem spoić Ali Babę i Sefala i potem pijanego Sefala zmusić do tego, aby zabił po pijanemu swego wuja. Po zamordowaniu wuja zamierzył zwerbować Sefala na rozbójnika. Ale w chwili, gdy Ali Baba i Sefal pili 15 czy też 16 kielich wina, drzwi pokoju rozwarły się na oścież i weszła Morgana, a za nią Abdalla z bębenkiem otoczonym dzwonkami. — Czy pozwolisz mi, Ali Babo, zatańczyć przed gościem mój najpiękniejszy taniec? — spytała Morgana. — Tańcz! — zawołał Ali Baba. — Taniec twój na pewno rozweseli mego gościa. Abdalla uderzył ręką w bębenek. Bębenek zabębnił, dzwonki zadzwoniły. Morgana z lekka zakołysała się w biodrach i uniosła ręce do góry. Abdalla mocniej w bębenek uderzył i Morgana zaczęła pląsać. Przebierając niepostrzeżenie nogami, przeginała się zręcznie to w jedną, to w drugą stronę. Załamywała ręce, to znowu podnosiła je w górę i łączyła nad głową. Husen udawał, że jest zachwycony tańcem Morgany, ale w głębi duszy niecierpliwie wyczekiwał chwili, kiedy Morgana przestanie tańczyć i wyjdzie z pokoju. Morgana tymczasem przerwała taniec i rzekła: – teraz chcę pokazać naszemu gościowi inny taniec z mieczem, daleko ładniejszy od pierwszego. – Dobrze! – zawołał Ali Baba. – Pokaż nam taniec z mieczem, bo jest to najpiękniejszy taniec na świecie. Abdalla podał Morganie miecz i znów zabębnił i zadzwonił. Morgana z mieczem w ręku wirowała po pokoju. Potem nagle stanęła, jakby się na kogoś zaczaiła. Błyskając mieczem, to zbliżała się do Husena, to oddalała się od niego, aż niespodzianie, zbliżywszy się do gościa, uderzyła go mieczem w piersi tak celnie, że Husen zachwiał się i martwy zsunął się na ziemię. — Coś uczyniła! — zawołał Ali Baba. — Jak mogłaś zabić mego gościa? — I mego najlepszego przyjaciela! — dodał Sefal. Morgana wyjęła miecz ukryty na piersi Husena, pokazała go Ali Babie i rzekła: — Nie był to ani gość, ani przyjaciel, ale ten sam zbójca, który niegdyś u nas nocował. Od razu go poznałam, chociaż zgolił wąsy i brodę. Od razu też spostrzegłam miecz ukryty na jego piersi. Przyszedł tutaj, aby zabić ciebie, Alibabo. Morgano! Zawołał Alibaba. Po raz wtóry uratowałaś mi życie. Chcę cię znów za to wynagrodzić. Postanowiłem więc, abyś została żoną mego siostrzeńca. Dam wam bogactwa wszelkie, gdyż mam ich pod dostatkiem. Wuju, rzekł Sefal, taniec Morgany i jej mądrość tak mnie oczarowały, że będę szczęśliwy, jeśli Morgana zgodzi się zostać moją żoną. Morgana zgodziła się i nazajutrz odbyło się huczne wesele. Po weselu Alibaba poszedł do Sezamu, aby dla Sefala i Morgany przynieść 2 worki dukatów, 2 worki brylantów i 2 worki turkusów. Długo Alibaba nie był już w Sezamie, gdyż bał się zbójców. Teraz, po śmierci 37 zbójców i 38 Husena, śmielej mógł wejść do zaklętej jaskini. 2 bowiem tylko zbójców brakowało do liczby 40. Właśnie głowy 2 brakujących zbójców Alibaba ujrzał w Sezamie. Odtąd więc mógł swobodnie odwiedzać Sezam i czerpać zeń skarby niezliczone. Morgana i Sefal żyli szczęśliwie i wesoło.
Ten audiobook pochodzi z biblioteki internetowej Wolne Lektury. Znajdziesz w niej 1000 darmowych e-booków i audiobooków. Jesteśmy niekomercyjną organizacją pozarządową i działamy dzięki wsparciu darczyńców, takich jak ty. Wspólnie możemy udostępnić kolejne książki. Wspieraj Wolne Lektury stałą comiesięczną kwotą lub wesprzyj nas jednorazowo. Wejdź na wolnelektury.pl i dorzuć się do nowych nagrań.